To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Niedawno byliśmy w Koszalinie, ale tam nie było czasu, żeby skoczyć do Mielna i stanąć na nadbałtyckim piasku, tuż nad morzem. A dzisiaj witam się z Wami z Kołobrzegu i tutaj właśnie nagrywam, ale zapowiedzi, a nie materiały, chociaż materiały drobniutkie, takie tylko znaczki, smaczki tego pobytu w Kołobrzegu też będą w 22 Drozdowisku. Natomiast w tej chwili będę sapać okropnie, bo idziemy już po piasku, mówię w liczbie mnogiej, bo obok mnie Jacuś.
Spacer dziką plażą, dzień dobry.
Dzika ona jest?
Oczywiście, zobacz ile dzików łazi.
I dochodzimy do morza. I zanim zaproponuję Wam dzisiejsze drozdowiskowe rozmowy, a czeka na Was Jan Peszek, czeka na Was Jolanta Dygoś, czyli dyrektorka Festiwalu Kino na Granicy, który 30 lipca rozpoczyna się w Cieszynie i w czeskim Cieszynie. No i czeka na Was też Janek Królikowski, który opowie o kolejnym festiwalu, na który się z Jackiem wybieramy, czyli o festiwalu CZPL w Kudowie Zdroju. No ale najpierw szum morza. Chcesz jeszcze coś dodać?
No tak, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Jan Peszek, Jolanta Dygoś, Jan Królikowski, ekipa z południa. Mamy nad morzem. To jest bardzo ciekawe.
No. Czekaj, bo strasznie wieje. Musimy podejść do tego. Zasłoń mnie. Ale jak tu wsadzę głowę, to już będzie nienaturalnie. Chodź tu. No. To powiedz, co zrobiłam.
Teraz pani Teresa, proszę państwa, włamała się do...
kosz plażowy.
Do kosza plażowego, prawie wyłamując kraty. Więc przy okazji jesteście świadkami przestępstwa drobnego. Jak to warszawiacy zachowują się nad morzem. Bo trudne, pod stopami mamy też oczywiście pamiątki po grupie turystów. Bo do kosza jest około 3 metrów, więc to już jest niewyobrażalne, żeby można po sobie posprzątać.
No, zatrzymaliśmy się przy tym koszu, żeby dopowiedzieć, co nas do tego Kołobrzegu przywiało. Trzeci ogólnopolski przegląd twórczości Przemysława Gintrowskiego, Pamiątki, który tutaj w Kołobrzegu trwa między 9 a 11 lipca 2021 roku. No dobrze, teraz już możemy naprawdę ten podcast zaczynać. Jeszcze tylko trochę szumu morza i fru.
No i wiatr od morza.
No to szybki błysk, kołobrzeski szybki błysk w dzisiejszym wydaniu Drozdowiska. Przede mną Hadrian Filip Tabęcki. Witaj, Hadi.
Dzień dobry.
Ale pierwszy raz mówisz do podcastu mojego.
Właśnie jestem stremowany.
Cudownie, bądź stremowany. Spotykamy się w Kołobrzegu na Festiwalu Twórczości Przemysława Gintrowskiego, Pamiątki. No ale tutaj w tym Kołobrzegu to się spotykamy od początku 2000 lat właściwie, na tych kolejnych festiwalach organizowanych przez Jacka Pechmana, które przywołują twórczość Przemka Gintrowskiego i Jacka Kaczmarskiego i w ogóle chyba całego tria, no bo przecież nie można w tym, że tak powiem, zestawie pominąć też Zbyszka Łapińskiego.
Nie, absolutnie nawet nie mamy zamiaru nikogo pomijać, to są dla mnie to jest bardzo ciekawe trio, dzięki temu, że tyle miałem kontaktu już między innymi dzięki Jackowi Pechmanowi z tą twórczością, ale też oczywiście tam własne próby też miałem różne.
No tak, bo ty pisałeś na przykład muzykę do Tunelu, prawda? Do tego...
Tunel, to było bardzo ciekawe spotkanie, bo to było trochę wyekstraktowanie tego pana Jacka Kaczmarskiego nagle z tego tria tych trzech wielkich panów i nagle jeden Jacek jako autor tekstu, jako autor liryki, autor erotyki, no zupełnie inny Jacek Kaczmarski, no to było dla mnie bardzo osobliwe i jedyne w życiu, że tak powiem, takie ekstremalne przeżycie, bo nagle ten bard się stał człowiekiem, stał się bardzo kameralnym poetą i to było zupełnie nowe wyzwanie, to bardzo ciekawe, ale oczywiście też analizowanie tej współpracy i tych trzech panów, którzy myślę, że sobie chyba nie do końca sami zdawali sprawę, jak mocne rzeczy robili. Bo jakby tak sobie zdawali sprawę, to by robili tego jeszcze więcej. Tak sobie myślę, ale zrobili tego bardzo dużo, bardzo ciekawa to była współpraca. Wspaniały tekściarz Kaczmarski, też kompozytor, bardzo ciężki i swój taki styl Gintrowskiego. Na to wszystko bardzo wysublimowany i bardzo rozwinięty harmonicznie Zbyszek Łapiński, który myślę, że był takim, ja znajduję jego filtr w wielu miejscach ich utworów wspólnych z tego okresu, jak razem to robili. To jest dla mnie zupełnie oczywiste, że ta współpraca była, no, kwitła. Także, no, lubię.
Czerpali z siebie.
No, myślę, że garściami. Myślę, że garściami, mimo woli. Myślę, że nawet czasami. To jest takie jak osmoza jakaś pewnie. Sobie po prostu siedzieli i zawsze któryś coś tam dorzucił, to na pewno musiało działać piorunująco. Więc wyniki są fantastyczne, są to utwory, które bardzo lubię, cenię i często używam nawet w koncertach niezwiązanych bezpośrednio z ich twórczością, ale też zupełnie inne. No po prostu są...
No tak, no to są niektóre... uniwersalne, nie są...
Absolutnie, tak.
Te
tak,
rzeczy, no.
Tak, takie rzeczy jak Powrót czy Sen Katarzyny, no to są rzeczy, które zapadają w mózg, w serce i zostają.
No a tutaj w tym roku, w roku 2021, na trzecie pamiątki przyjechałeś z czym?
No właśnie, to są dwa projekty, które w zasadzie tylko łączy moja osoba, ponieważ są kompletnie różne. Jeden to jest wersja odtworzeniowa raportu z Oblożonego Miasta. To oczywiście nie jest jeden do jednego, nie daj Boże, sytuacja. To jest wersja razem, która powstała w głowie Marcina Kołaczkowskiego jako reżysera. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że jest to bardzo ciekawa wersja, bo jesteśmy już po wszystkich możliwych próbach i będzie to bardzo odświeżone. Ja będę używał bardzo dużo elektroniki. Wokaliści będą śpiewali. No to jest, zaczyna się opowiadanie o muzyce. Troszeczkę
no nie,
trzeba
dobrze,
będzie
dobrze, no
posłuchać.
Oczywiście, ale okej, to premiera jest tutaj na pamiątkach, ale myślisz, że będzie z tego coś dalej, to znaczy już są jakieś plany związane z nagraniem albo przynajmniej z koncertowaniem jeszcze?
Jestem pewien, że to będzie miało dalszy ciąg. Myślę, że z tego, co z Marcinem Kołaczkowskim rozmawialiśmy, nie chcę za niego się oczywiście wypowiadać, ale on bardzo mocno mówi o jakiejś wersji telewizyjnej w rozszerzonym składzie. Także to, co dzisiaj zaprezentujemy, to jest niejako zaczyn dopiero pewnego dużego, szerokiego pomysłu. Myślę, że to będzie ekscytujące. Przeniesienie sytuacji zagrożenia nie tylko na konkretny 81 rok, tylko przeniesienie, że to, krótko mówiąc, udowodnienie, że to zagrożenie może się zdarzyć w każdym roku, w każdym miejscu, w każdym kraju. To jest dosyć ciekawa, myśl wynikająca chyba bezpośrednio nawet z
Herberta.
Z Herberta, dokładnie, tak.
No dobrze, a druga rzecz?
A druga rzecz to jest pokłosie mojej współpracy z rewelacyjnym zespołem Promodern. To jest zespół, który się para muzyką klasyczną. To jest laureat wielu Fryderyków z zakresu muzyki klasycznej, z muzyki kameralnej, współczesnej, polskiej. Sekset wokalny i już, i tyle. Ja będę im towarzyszył na fortepianie, ale to jest tylko towarzyszenie. Oni są wszystkim. Oni są orkiestrą, oni są solistami, oni są tłem, oni są chórem, oni są światem. Dołączy do nas na dwa utwory Julia Gintrowska i dołączy do nas Mariusz Oziu Orzechowski jako taki dawca tego prawie bliskiego oryginałowi chrapliwego głosu. No i też na gitarze. No i razem zrobimy taką dosyć, myślę, nową mieszankę psalmów Gintrowskiego. Psalmy i rekwiem, kiedyś była taka płyta właśnie, ale ją postanowiłem zderzyć jeszcze z innymi pieśniami Gintrowskiego. Troszkę tematycznie, troszkę przekornie, troszkę tak, żeby rozszerzyć ten materiał i więcej usłyszeć Gintrowskiego właśnie w tym wykonaniu tego sekstetu Promodern, który, tak jak powiedziałem, no, jesteśmy wszyscy szczęśliwi, że dali się namówić.
Adrian Filip Tabęcki, więcej nie będziemy tutaj tego rozwijać. Jeśli te projekty będą miały ciągi dalsze, to pewnie będzie jeszcze okazja. 22. Drozdowisko ma premierę 10 lipca, czyli dokładnie w momencie, w którym jesteśmy po premierze jednego z tych projektów, przed premierą drugiego, więc tak naprawdę w momencie, w którym będziecie tego słuchać, te koncerty się już odbędą, ale miejcie je gdzieś z tyłu głowy. Te tytuły, to nazwisko Przemysława Gintrowskiego, ale też Hadriana Filipa Tabęckiego, Marcina Kołaczkowskiego, bo wyszukując informacji po tych nazwiskach, po prostu dojdziecie też do tych projektów, jeśli one gdzieś będą miały, no właśnie, swoje ciągi dalsze. No niestety, kiedy się przyjeżdża na festiwal do nadmorskiego kurortu, cieszyć się tym kurortem niespecjalnie jest kiedy.
No tak, ale to też w sumie z pomocą przychodzi nam natura, padający deszcz.
Kropiący, no tam padający, siąpiący. No
dla mnie to już jest wystarczający powód, żeby nie chodzić nigdzie, także wolę porozmawiać.
Idziemy na scenę, dziękuję Ci bardzo, no i do zobaczenia i do usłyszenia, kochany.
Bardzo dziękuję jeszcze raz.
Panie Agnieszka i Julia Gintrowskie. Witam
Panie
pięknie.
Dzień dobry, witamy Państwa.
Jak w ogóle podeszłyście do... Jak zareagowałyście na pomysł, żeby został zorganizowany Festiwal Twórczości Przemysława Gintrowskiego? I to jeszcze w Kołobrzegu.
To było lata temu, bo to już jest trzecia edycja, w związku z tym...
Trzecia edycja to nie tak lata.
Trzy lata, to jednak jest trochę czasu, ale było to dla mnie zaskoczeniem, natomiast to było na pewno miłe zaskoczenie i myślę, że coś takiego w takim miejscu, w tym czasie, kiedy to jest, prawda, lipiec, ten sezon letni, gdzie króluje piosenka wakacyjna,
w którą,
jak wiemy, Przemek się niespecjalnie wpisywał, natomiast była to taka trochę, nie wiem, no taka kontra do tego, co się muzycznie dzieje na tych terenach i to było dla mnie ważne, dlatego, że ludzie często mają gdzieś problemy do dotarcia do takiej twórczości troszkę niszowej, do poezji śpiewanej, a tutaj przy okazji gdzieś są, mają czas, przyjdą, posłuchają i gdzieś czasami wsiąkają w to, bo ja czasami jak słucham w internecie na różnych tam portalach i czytam opinie na temat tych utworów, to często na przykład są takie wypowiedzi, że dzięki temu, że gdzieś tam spotkali się z piosenkami Gintrowskiego, zaczęli czytać Herberta, co jest ważne, bo nie zapominajmy, że tutaj patronem jest Przemek i oczywiście my tutaj promujemy jego twórczość, ale jego twórczość to też jest twórczość wielu bardzo ważnych dla nas poetów i wybitnych poetów, prawda, bo i Zbigniew Herbert, i Jacek Kaczmarski, i Justyna Holm, i Agnieszka Osiecka, i Lothar Herbst, i Czech, prawda, Tadeusz Nowak, no wspaniała poezja, która jutro zabrzmi tutaj w tym Regionalnym Centrum Kultury. Więc ja to bardzo pozytywnie odbieram, cieszę się, że jest i zawsze będę wspierać.
A moje? No jak mogłyby być inne, moja inna reakcja niż pozytywna? No, oczywiście, że wieść o festiwalu sprawiła bardzo dużo uśmiechu na mojej twarzy i jest to wspaniałe uczucie, jest bardzo duża radość i cieszę się, że tutaj mamy taką możliwość, żeby ta poezja i muzyka była propagowana.
Tak, bo to połączenie jest ważne, prawda?
Tak, dokładnie. W szczególności, że jutro zabrzmią właśnie psalmy. To jest pierwsza płyta Taty do tekstu właśnie Tadeusza Nowaka, które są zupełnie czymś innym, co znamy, z czym kojarzymy Tatę, ponieważ głównie kojarzymy go z trio, a tutaj ta pierwsza płyta została stworzona z orkiestrą i chórem. I dopiero pod koniec kariery Tata znowu wrócił do tego formatu, więc mamy tutaj coś nowego i ciekawego na pewno.
A czy ja dobrze kombinuję, że to pani śpiewa na odpowiedzi?
To nie ja, to moja starsza siostra, Maria, natomiast natomiast ja później zostałam wykorzystana.
Ze swoim głosem? No ale tutaj też jest pani wykorzystywana ze swoim głosem.
Tak, troszeczkę, ale to tak dodatkowo w tych psalmach, ale ja to jestem takim małym elementem. Tutaj zespół Promodern i Mariusz Orzechowski mają najwięcej pracy. No i oczywiście Hadrian Tawęski, który tutaj wszystkie aranże tworzy, więc ja jestem tutaj taką czeresienką, można powiedzieć. Takim małym elementem, ale to jest mój mały wkład na pewno. Natomiast tata lubił brać swoje dzieci do różnych właśnie swoich projektów i też pokazać nam, jak to wygląda.
Prawda?
Ja w wieku, nie wiem ile ja już dokładnie miałam lat, 8, 10, bo na obydwóch płytach ostatnich śpiewałam, ale miałam okazję zobaczyć to studio, ten wielki stół z tysiącem guzików, który jest po prostu niesamowity. Co śmieszne, teraz, bo studiowałam kreację dźwięku, więc teraz już troszeczkę znam się na tych rzeczach i to wcale nie jest takie straszne, jak nam się wszystkim wydaje. Więc, ale pamiętam, że to było wielkie wrażenie i to głośniki, ten mikrofon. Super doświadczenie, a najbardziej lubiłam czekolady z automatu. Pyszne, dobra.
Tak, na radiowych tych korytarzach telewizji, no bo pewnie na Woronicza nagrywaliście,
tak, nie? Tak, tak, no, polskim
radiu. Tam jest dobra czekolada.
Bardzo dobra, z automatu, pyszna. I herbata z cytryną też. Sztuczna bardzo, ale pyszna.
Są takie chwile, że potrzebujemy trochę tej sztuczności. Ja bardzo dziękuję. No jakby nie chcę też przedłużać, bo to jest taki troszkę odprysk i taki tylko znaczek w tym moim dzisiejszym podcaście. Natomiast no, będę się przyglądać całemu festiwalowi i pewnie może jeszcze nam się zdarzy na koniec jakoś spotkać i to wszystko podsumować. A na razie bardzo dziękuję i życzmy sobie, no właśnie, życzmy sobie wszystkiego.
Mamy nadzieję, że jeszcze będziemy miały okazję porozmawiać.
Koniecznie.
Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
Julia i Agnieszka Gintrowskie. No i tak jak wam wspominałam, Kołobrzeski Festiwal Pamiątki, Festiwal Twórczości Przemysława Gintrowskiego trwa między 9 a 11 lipca. Podcast ma swoją premierę lipca 10, więc właściwie wszystko to, o czym opowiadały i obie panie, i Hadrian Filip Tabęcki, wtedy kiedy słuchacie tej audycji, już się pewnie odbyło. Niemniej mam nadzieję, że to was nie zniechęci do tego, żeby na przykład przyjechać tu za rok lub poszukać sobie dalszych ciągów tych projektów gdzieś w sieci. Nad Kołobrzegiem pada, no a ja teraz zabieram was na kolejne festiwale, które przed nami, no bo przecież wakacje w pełni i być może jeszcze uda się wam coś zaplanować. To jest Drozdowisko i to jest pierwsze drozdowiskowe nagranie w studiu plenerowym, tak możemy to nazwać, czyli po prostu wyjęłam ze schowka stół, postawiłam go w swoim własnym ogrodzie, na stole położyłam koc, żeby nam tutaj nic nie stukało, a naprzeciwko siebie posadziłam Jana Ignacego Królikowskiego. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry Teresa, dzień dobry Państwu. Pozdrawiam wszystkich od razu tutaj z góry. W tych pięknych okolicznościach przyrody. Mam nadzieję, że kiedy Państwo tego słuchacie w jakimś losowym momencie swojego życia prawdopodobnie, to również świeci Wam nad głową słońce, a dookoła roztacza się piękny las.
No i tego sobie życzmy, a my się spotykamy po to, żeby zaanonsować, poinformować, zaprosić cały świat do Kudowy Zdroju i na Chodu na CZPL Festiwal, który odbędzie się między 23 a 25 lipca 2021 roku, po raz szósty. Festiwal imienia Pawła Królikowskiego, czyli twojego taty, a ty tak. się tym festiwalem zajmujesz od samego początku, no bo od początku byłeś przy jego w ogóle wymyślaniu, powstawaniu i tak dalej.
Ja mam tak, mam to szczęście, niczemu nie muszę zaprzeczać, to wszystko jest prawdą. Od początku robiłem gdzieś tam obok taty ten festiwal, zaczynając od takich małych zadań, chociaż wcale to nie są tak małe zadania, jak mogłoby się wydać, jak organizacja konkursu. Kończąc właściwie teraz na tym, że jestem jedną z głów tego festiwalu po prostu, ale to jest... No kto jak nie ja, no za przeproszeniem, bo po prostu robię to od początku, z tatą to robiłem i to zawsze było coś takiego fajnego, bo przez miesiąc w roku można było zająć się zupełnie czymś innym niż się człowiek zajmuje na co dzień i zrobić coś fajnego dla ludzi i bardzo lubię to robić po prostu i mam nadzieję, że jeszcze długo będę miał taką okazję. To jest szósta edycja i myślę, że będzie trochę inna niż poprzednie pod wieloma względami.
Ale każda jest trochę inna.
Każda jest trochę inna, prawda? I dlatego zawsze dobrze jest zacząć od takiego zdania, ponieważ potem po prostu możemy mówić, czym się to różni. No.
Mów, czym się będzie różnić ta szósta od tej piątej, czwartej. No, od piątej to wiadomo, no bo piąta była w pandemicznych okolicznościach zorganizowana, więc jakby w ogóle była zupełnie inna.
Tak, ta edycja zeszłoroczna, piąta, tak powiem brzydko, że gdzieś tam jeszcze był na tym wszystkim taki cień po tragicznych wydarzeniach związanych z moim tatą. Od zeszłego roku właśnie jest to festiwal imienia Pawła Królikowskiego, czyli mojego taty, inicjatora, twórcy, pomysłodawcy tego festiwalu. I w zeszłym roku też bardzo nam zależało na tym, żeby to podkreślić i to uczcić. W tym roku już kładziemy na to mniejszy nacisk, ale oczywiście są pewne echa po tacie nadal i będziemy na pewno kultywować tę postać, którą ojciec stworzył przez całe życie w przyszłych latach. Ta edycja czym się różni od pozostałych? Przede wszystkim no, udało nam się ściągnąć gwiazdę naprawdę światowego właściwie formatu, gwiazdę światowego kina, czyli panią Agnieszkę Holland. Jednak to była czeska nominacja do Oscara. Pani Agnieszka jest polską reżyserką, chociaż po studiach w Pradze, jeżeli się nie mylę.
Tak, tak, kończyła FAMU oczywiście i to jeszcze w bardzo gorącym okresie praskiej wiosny, a potem stłumienia praskiej wiosny.
Jest to chyba też taka postać, której nikomu, mam nadzieję przynajmniej, nie trzeba przedstawiać. I bardzo się cieszę, że będzie z nami w tym roku, bo myślę, że nie wiem, czy można powiedzieć, że Kudowa jest no to świetnym miejscem akurat, żeby pani Agnieszka nam przyjechała, ale na pewno tak, bo po tak ciężkiej pracy jak praca na planie na pewno przydaje się chociaż jeden wieczór w wspaniałym uzdrowisku, ale przede wszystkim Festiwal Polsko-Czeski jest takim miejscem, gdzie myślę, że pani Agnieszka Holland powinna zawitać i bardzo się cieszę, że też tak myślała i że z nami będzie. Przyznam szczerze, ja jeszcze nie miałem okazji filmu Szarlatan zobaczyć, więc...
Ale zobaczysz go w Kudowie.
Zobaczę go po prostu w Kudowie, bo jakby wiedziałem i miałem taką cichą nadzieję, że ten film tam będzie pokazywany i reżyserka będzie z nami. Dlatego sądziłem, że po prostu nie muszę w tych warunkach pandemicznych iść do tego wcale nie zapchanego kina, ale... bałem się, że po prostu zabraknie dla mnie miejsca. Więc po prostu czekam na ten film do festiwalu, bo Znachora polskiego kocham i wiem, że ten czeski wcale nie jest gorszy. I tak.
Ale poczekaj, bo zacząłeś od Agnieszki Holland, opowiadając o CZPL festiwalu, a to był jednak zawsze festiwal piosenki, a przynajmniej, no właśnie, ta piosenka gdzieś była na pierwszym miejscu, a ty zaczynasz od reżyserki filmowej opowiadania o festiwalu. To mi się bardzo podoba. Zmieniamy trochę profil.
Rozszerzamy. To już było gdzieś tam widoczne w poprzednich edycjach. I tej pandemicznej, zeszłorocznej, i czwartej, trzeciej, że sama piosenka do opowiadania o kulturze nie zawsze wystarczy. Bo jak wiemy, kultura jest takim pojęciem szerokim jak ocean i jest to temat jednocześnie rzeka, więc jakby tutaj dużo wody można lać na ten temat, ale... To, że zacząłem mówić o filmie, to dlatego, że po prostu uważam, że jest to prawdziwa bomba.
No tak, no to jest wielkie wydarzenie.
To jest naprawdę, naprawdę coś wartościowego i coś, co jest i ciekawe, i na miejscu.
I trzeba głośno.
Oczywiście
i
o piosence
o tym
też
mówić.
Nie zapominamy. O piosence też nie zapominamy, ale im więcej dziedzin sztuki pojawia się w te trzy dni festiwalowe, czyli 23, 24, 25 lipca w Kudowie i w Nachodzie.
2021
roku oczywiście. Tym lepiej, bo po prostu kulturą trzeba ludzi zarażać, kulturę trzeba ludziom pokazywać, trzeba im po prostu ją wpajać, bo jak patrzę czasami dookoła, co się mówi o twórcach, o ludziach kultury, o artystach, to łapie się za głowę. To jest oczywiście ma związek też z polityką, o czym dlatego nie będę tego rozszerzać, ale boli mnie to, jak artyści są po prostu w mediach często reprezentowani jako grupa społeczna, a jest to grupa społeczna, proszę mi wierzyć na słowo, drodzy słuchacze, bez której nie jesteśmy w stanie żyć tak naprawdę, bo wszyscy pamiętamy te momenty w pandemii, kiedy nie mogliśmy ruszyć nigdzie, do pracy mogliśmy chodzić. I po co my właściwie te pieniądze wtedy zarabialiśmy? I co to było za życie? To każdy niech sobie odpowie sam na to pytanie.
No dobra, wracamy na festiwal, wracamy do Kudowy i do tego, co będzie się tam jeszcze mniej więcej działo, bo wspomniałeś o konkursie, którym się zajmowałeś przez ostatnie lata i w tym roku, jak rozumiem, jest podobnie, bo konkurs też będzie. Konkurs, który jest mega otwarty i to jest jego też ogromnym atutem.
Tak, to jest bardzo otwarta scena. Warunkiem oczywiście jest to, że wcześniej trzeba przesłać zgłoszenie w postaci dwóch utworów. W przypadku Polaków są to utwory pochodzenia czeskiego, że się tak wyrażę. Czyli może to być utwór zaśpiewany przez państwa w oryginale w języku czeskim lub utwór w polskim tłumaczeniu, ale niech to będzie czeska piosenka. Na pewno nie wchodzi w grę to, że zaznaczę to może od razu i może proszę się na mnie nie obrażać, ale jakby nie do końca chodzi nam o to, żeby na przykład śpiewać Ewę Farnę po czesku. Oczywiście bardzo szanuję panią Ewę i jej twórczość.
Była gościem
naszego festiwalu. Ale szukajmy. Szukajmy, wiem, że to takie mało czeskie słowo, ale im bardziej państwo poszukają i znajdą ładniejszą piosenkę, tym lepiej dla państwa. A dla mnie też to jest lepsze, bo to jest taki ten konkurs, to jest dla mnie, ja to traktuję jako taką drobną lekcję, ponieważ rzeczy, które czasami wysyłają mi ludzie, są to totalnie z bardzo podejrzanych wykopalisk. I są to, sam Indiana Jones nie powstydziłby się tych odkryć. Takim moim ulubionym odkryciem, o którym zawsze mówię, jest znalezienie czeskiej wersji Brassensa przez Antoniego Gustowskiego. No, dzięki temu prawdopodobnie chłopak wygrał. Więc szukajmy,
czesku,
a znajdziecie.
Zaśpiewał po czesku francuską piosenkę, tak.
I to był straszny bajer po prostu. I na taki bajer z państwa strony liczę.
Poczekaj, ja byłam teraz na Hradeckim Slunowracie i tam podeszła do mnie członkini jednej z kapel, które tam występowały. Hradecki Slunowrat jest partnerskim festiwalem do CZPL, tak. Festiwalu. Lenda Kozub z CZPL pojechali.
Nasi laureaci zeszłoroczni.
Tak,
genialnie.
Pojechali do Hradca nad Morawicy, a do Kudowy w tym roku przyjedzie pastor Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, śpiewający pastor, dodajmy, Roman Hampacher, którego można posłuchać w 21. Drozdowisku, to znaczy nie tego, jak śpiewa, ale tego, jak opowiada o swojej twórczości, to tak przy okazji polecam. I podeszła do mnie dziewczyna ze słowackiej kapeli i ona mnie zapytała, czy oni też mogą przyjechać, tylko że ona jeszcze ma w zespole Anglika i że właściwie w jakim oni zespole powinni, w jakim oni języku powinni śpiewać, i powiem ci, że nie bardzo umiałam odpowiedzieć jej na to pytanie. Zobaczymy, co
znaczy,
z tego wyniknie.
Ja zastanawiam się nad jakąś szybką odpowiedzią, ale myślę, że po prostu jedyna, jaka przychodzi mi do głowy, to jest jakaś piosenka, która pochodzi z okresu jeszcze Czechosłowacji.
Zobaczymy, czy oni się zgłoszą, nie mam pojęcia. Ja ich próbowałam bardzo zachęcić, żeby jednak spróbowali i się zgłosili.
Zresztą jeśli nas słyszycie, nie krępujcie się.
Wyobraź sobie Anglika śpiewającego po czesku w Kudowie Zdroju.
No to jest już bajer, to ja w to wchodzę. Jakby
dobra.
Zapraszam.
Czyli zapraszamy, jak mówię, Polaków, którzy będą śpiewać nam czeskie piosenki, i Czechów, którzy w ten sam sposób nam zaśpiewają polskie
piosenki.
Tak, tu
jest sytuacja lustrzanego odbicia, czyli po prostu prosimy Czechów, żeby poszukali czegoś ciekawego na polskiej scenie lub znaleźli piosenkę w czeskim obiegu funkcjonującą.
A jest ich sporo, bo zrobiliśmy taką kwerendę.
Tak, jest ich bardzo dużo takich tłumaczeń na język czeski, bo jak wiemy, Czesi kochają tłumaczyć i to jest na swój język, to jest bardzo mądre. Pamiętajmy, że istnieją też prawa wykonawcze, więc nie zawsze trzeba, prawda, słuchać Maryli Rodowicz, skoro jest to śpiewała po czesku
Marii Rotrowa.
Rotrowa to śpiewała.
Marzę, że Margeta kiedyś się pojawi w Kudowie na CZPL festiwalu, to byłby sztos, gdyby Marii Rotrowa przyjechała zaśpiewać trochę polskich piosenek po czesku w Kudowie.
To zainteresowanie scenami sąsiedzkimi było zawsze czymś naturalnym, to potem w latach 90. trochę odeszło, a my staramy się to z tego małego, ale urokliwego uzdrowiska w Kudowie Zdroju jakoś wskrzeszać tę pamięć i tą tradycję sąsiedzkich więźni muzycznych.
Wymiany, tak.
I wymiany kulturowej. Zawsze też dbamy o to, żeby jakaś piosenka z polskiego obiegu, która nie do końca jeszcze funkcjonuje w języku czeskim, w końcu w nim zaistniała. W zeszłym roku to była akurat piosenka Karela Gota z czeskiego obiegu do polskiego, która trafiła, śpiewana przez Piotra Gąsowskiego z synem. A w tym roku to będzie jeszcze niespodzianka, ale na zachętę powiem, że jest to jeden z nieśmiertelnych przebojów dwudziestolecia międzywojennego.
Okej, okay. I on będzie przełożony na polski?
Nie, on będzie przełożony na czeski.
A,
on będzie
okay.
przełożony na czeski.
Super.
Będzie to piękna pieśń o miłości. Ale to jest aż dziwne, że jeszcze to nie funkcjonowało w języku czeskim.
Może po prostu jest trudno z polskiego przekładać na czeski?
Na pewno, ale to tak samo odwrotnie. A jednak zawsze kto znajdzie się taki śmiały, który się tego podejmie, więc odwagi ludzie, odwagi. No. Nie bójmy się, nie bójmy się.
No ale tutaj wspominając o tej bardzo znanej polskiej piosence z dwudziestolecia międzywojennego, rozumiem, że nawiązujesz już do tematu koncertu galowego.
Do koncertu galowego, bo myślę, że to jest taki temat, od którego gdzieś tam zaraz po szarlatanie możemy powiedzieć, bo jest to jedno z głównych wydarzeń festiwalu. W tym roku na koncercie znajdziemy się trochę na takim uzdrowiskowym dancingu. Będzie to prosta gdzieś tam historia miłosna, jak to w kurorcie, prawda, o chłopaku, który zwyczajnie rozgląda się za najpiękniejszą dziewczyną w kurorcie.
Jesteśmy na wczasach.
Trochę jesteśmy na wczasach. Dla nas to też funkcjonuje jako Praga, Kudowa, Praga, bo to chcemy też gdzieś opowiedzieć o Pradze czeskiej, o tej Pradze warszawskiej i o tym, jakim tyglem kulturowym bywa uzdrowisko na granicy przy okazji. A to wszystko jest okraszone prostą historią fabularną, przez co przeprowadzi nas Mariusz Szczygieł, z czego bardzo się cieszę. Nie jest to w tym roku Artur Andrus, niestety, który był z nami przez 5 lat, ale też, dlaczego mówię niestety, ponieważ po prostu bardzo cenię pana Artura i to, jak znakomicie zawsze wywiązywał się ze swoich obowiązków, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, no, i myślę, że pan Mariusz Szczygieł
jako prowadzący koncert,
też nie jest złym tropem.
Brawurowo.
Tak. A jest to kawał świetnego faceta. Myślę, że też kawał showmana, którym nie zawsze może być jako pisarz, a czasami ma w sobie taką na pewno żyłkę i chętnie się na ten moment uruchomi, tak jak ja nie na co dzień robię festiwale, tak pan Mariusz niecodziennie jest showmanem, a wszyscy wiemy, że człowiek potrafi być dobry nie tylko w tym, co robi codziennie, więc trzeba ludziom dawać szansę.
Ale to piękne zdanie jest, wiesz, że człowiek może być dobry nie tylko w tym, co robi codziennie. Ja sobie je zanotowuję.
Ale proszę bardzo.
Ja sobie je notuję.
Nie trzeba nawet podpisywać tego później moim nazwiskiem.
Jest piękne to zdanie. Mhm.
Bo w każdym drzemie wiele talentów, myślę, i trzeba po prostu dawać sobie szansę na uaktywnianie ich w odpowiednim momencie.
Zwłaszcza, że jeżeli mówimy w ogóle o tych relacjach polsko-czeskich, to jest trochę tak, że jak patrzę na Czechów i słucham Czechów i patrzę, co robią, to wśród czeskich artystów, ludzi, którzy zajmują się bardzo wieloma dziedzinami sztuki, jest bardzo, bardzo wielu. U nas albo to jest mniej eksponowane, albo jest po prostu mniej tych osób. Nie mam pojęcia, z czego to wynika, ale to jest w ogóle genialny trop, wiesz?
Znaczy, ja myślę, że to jest po prostu chyba mniej eksponowane, bo to jest to jest dosyć popularny motyw, jeśli można tak powiedzieć, że
ktoś robi coś,
że ktoś jeszcze gdzieś tam na co dzień pisze piosenki, ale jeszcze gdzieś tam czasem coś namaluje, tak jak przecież robi to Jan Wołek, który przecież na co dzień pisze piosenki, a też nie ma wcale problemu ze sprzedażą swoich obrazów. Są też muzycy, którzy malują, piszą wiersze. To jest tak, że jak człowiek już odnajdzie w sobie tą cząstkę duszy, która odpowiada za tworzenie, to nie zawsze to, co robi na co dzień i z czego ma codzienny chleb, wystarczy mu, żeby opowiedzieć wszystko, co w duszy mu gra. Tak, tak.
No dobra, wracamy do koncertu galowego. Kudowa Praga, Kudowa, Mariusz Szczygieł jako prowadzący. Jeszcze coś możemy zdradzić, czy za wcześnie?
Oczywiście, że możemy jeszcze coś zdradzić. Na scenie zobaczymy w roli tego chłopaka w Uzdro w kurorcie, zobaczymy Marcina Januszkiewicza. No moim zdaniem jest to wciąż...
Mistrz świata.
Naprawdę mistrz piosenki aktorskiej i takiego też wokalisty trochę ze świcą szukać. To jest też przykład tego, że można być nie tylko aktorem właśnie, tylko na przykład też rewelacyjnym wokalistą, co trochę nawiązuje do tradycji właśnie dwudziestolecia tak naprawdę. Będzie też Katarzyna Dąbrowska, już też nie po raz pierwszy u nas na festiwalu, ale no jak kobieta tak śpiewa, to po prostu aż im jest, nie umiem do niej nie zadzwonić przed festiwalem i nie zapytać: Kasiu, będziesz z nami?
Masz czas, żeby wyskoczyć, nauczyć się paru nowych piosenek?
Szczególnie, że akurat Kasia też lubi się mierzyć z tym językiem czeskim. To jest bardzo fajne, bo niektórzy się tego boją, a Kasia traktuje to zawsze jako pewne wyzwanie i jako coś fajnego, co robi jednak też raz właśnie w roku, tak jak ja festiwal, tak ona się uczy jednej czeskiej piosenki na przykład i ma z tego jakąś frajdę, bo też poznaje coś, z czego po prostu, do czego nie ma takiego łatwego dostępu na co dzień. Oprócz tego będzie Iza Szafrańska, która też była z nami, tak jak Marcin, w pandemicznej edycji. Wtedy nie był koncert na żywo, my wtedy robiliśmy takie klipy, które puszczaliśmy jako koncert, przez co przeprowadzał nas wtedy właśnie Artur Andrus.
To zresztą było bardzo wzruszające i bardzo piękne. To był w ogóle, to jest w ogóle też uważam koncert, który przeszedł jakoś do legendy. Taki koncert, który był, ale go nie było.
Koncert duch trochę. Koncert duch, ale...
Ale to było świetnie wymyślone i to był bardzo dobry pomysł i taki w ogóle świetny patent na to, żeby
trzeba było
pobyć
omijać,
razem.
Tak. Omijać te obostrzenia. Znaczy, omijać to jest takie brzydkie słowo, bo to tak jakbyśmy próbowali kogoś oszukać, a to nie było oszustwo, tylko to było tak, jakby mama powiedziała, tylko nie dawaj koledze cukierków, a my byśmy tego kolegę lubili i mu tego cukierka jednak bardzo chcieli dać. I trochę tak to działało. Więc tym cukierkiem się chętnie wtedy podzieliliśmy w postaci właśnie tego koncertu złożonego z klipów. To była strasznie ciężka robota, ale udało się. Wyrobiliśmy się byłem bardzo dumny wtedy ze wszystkich, którzy przyłożyli do tego cegiełkę. A w tym roku już mamy na szczęście, mam nadzieję, że nic nas nie zaskoczy.
Normalny koncert.
Normalny koncert na żywo z bardzo fajną orkiestrą złożoną nie tylko z codziennych instrumentów, ale to wszystko będzie lekko klezmerskie, lekko jazzowe, lekko... Ale lekkie. Właśnie to będzie lekkie. To będzie lekkie, bo to będą piosenki,
dancing,
które...
Kurort, no, dancing sam kurort, sam powiedziałeś.
To będzie mocny klimat retro, tak jak to powinno właśnie wyglądać w zdrowisku. I oprócz Izy Szafrańskiej jeszcze jest Joanna Kurowska, która jest, jak wiemy, no, kto, ale ta kobieta to energii, to ma naprawdę dużo i potrafi rozbawić do łez. Oraz z Czech przyjeżdża do nas Wendula Przychodowa. To jest bardzo ciekawa postać, bo jest to świetna artystka, która szerszej publiczności może być znana z czeskiej wersji popularnego Voice'a, czyli z Chlasu, ale na co dzień występuje w genialnym teatrze musicalowym, a już jako dziecko występowała w takim pięknym koncercie ku pamięci Karela Haschlera, który jest jednym z bohaterów naszego koncertu. Bo to, że jesteśmy jakby na dancingu uzdrowiskowym, to nie znaczy, że też nie należy wspomnieć o kilku postaciach, o kilku osobach ważnych dla kultury polskiej i czeskiej, takich właśnie jak Henryk Wars, Karel Haschler, Hanka Ordonówna, Eugeniusz Bodo. Długo by tak naprawdę wymieniać, bo to są wszystko wspaniali artyści, którzy często mieli o dziwo, mimo tego, że byli po dwóch stronach granic, w państwach, które inaczej podeszły trochę do wojny, ale okazuje się, że wszyscy ci ludzie gdzieś tam próbowali na swój sposób zrozumieć sytuację i zachować się według nich słusznie, tak żeby po prostu przeżyć, żeby robić to, z czego żyją. I niestety większość z nich skończyła bardzo podobnie, czyli mówiąc jak najdelikatniej, marnie. I tak było w przypadku Haschlera. Haschler i Bodo to są właściwie bliźniacze życiorysy. To jest bardzo ciekawe, jeżeli państwo mają na to moment kiedyś w życiu, to proszę sobie nawet...
Ale poczekaj, Bodo nie pisał chyba piosenek.
Bodo nie pisał
piosenek. A Haschler
piosenek.
Nie był wybitnym wykonawcą. Haschler raczej robił w słowie, Bodo raczej jako wykonawca i tutaj się rozumiem troszkę różnią.
Tak, ale to jest pewien drobny szczegół, bo gdzieś tam zostały po jednym i drugim tak naprawdę zostały piosenki, bo nie ma piosenki bez wykonawcy jednocześnie. O czym wie każdy twórca dosyć dobrze. I Bodo, mimo sam, nie tylko, że nie był sam autorem, ale jakich Bodo miał autorów, to jakby to jest temat na inne drozdowisko, ale o Henryku Warsie nie wyobrażam sobie nie wspomnieć w tym roku ze sceny, bo to jest taka postać, którą przypadkiem odkryłem jako chłopiec. I wtedy mówiłem już o nim wszystkim moim kolegom muzykom, że musicie w ogóle ogarnąć gościa, bo to rewelacyjny facet. Bo oprócz tego, jakie Wars pisał piosenki, to pisał wspaniałe, wybitne dzieła orkiestrowe, dzieła kameralne, czy później już w Hollywood po wojnie muzykę filmową. Absolutny gigant. Haschler był gigantem innego rodzaju zdecydowanie, bo to jest człowiek, który właściwie jest autorem do dziś jednych z najważniejszych piosenek w ogóle o czeskiej Pradze i takich tożsamościowych, coś tak wyrażę, dla Czechów. takich jak ta nasza pisniczka czeska.
Będzie zaśpiewana ta nasza pisniczka czeska?
Oczywiście, okay. Nie wyobrażam sobie tego koncertu bez tej piosenki. Aczkolwiek to zaznaczę już może teraz dla zachęty. Gdyby państwo w tej chwili właśnie na chwilę nas przełączyli na pieśni Haslera, one niestety po latach są dosyć takie ciężarne delikatnie i siemiężne. Czesi też do tego podchodzą jak do pewnej świętości ich, bo jak ktoś ładnie powiedział, coś trzeba traktować jak świętość. I te piosenki Haslera są tam tak traktowane. Ja na szczęście jestem po drugiej stronie.
Nie mam tego obciążenia.
Nie mam tego obciążenia. I chcę je trochę lżej potraktować i trochę mniej patetycznie, bo coś czasami jak odbierzemy patosu, to łatwiej rozumiemy sensy i staje nam się to bliższe po
mimo
prostu.
Że to są piosenki gdzieś też na jakimś poziomie biesiadne, bo one są śpiewane w
no i tu jest właśnie cały ten dowcip, że tak naprawdę są to pieśni takie, które spokojnie, jakby wiem, że no nie może aż tak jak u nas Jolka, ale wiem, że Czesi to na pewno śpiewają po pijaku, bo to jest doskonałe do śpiewania po pijaku i to zostało napisane tak, jakby miało zostać śpiewane po pijaku, ale z racji jakby pewnych słów, które tam padają, o których teraz nie będę wspominał, bo proszę po prostu przyjechać do Kudowy i posłuchać, to jednocześnie niosą ze sobą jakąś taką wartość, która patriotyczną i tożsamościową.
Tak jak powiedziałeś, ja tutaj już, żebyśmy nie ciągnęli tego wątku.
Tak, żebyśmy nie
wątku,
przedłużali tego wątku zbyt długo.
To odsyłam oczywiście do najnowszej książki Mariusza Surosza, Praga,
tak, tam jest
czeskie
wspaniały
ścieżki.
Rozdział.
Właśnie.
Karelu Haslerze.
Tam jest rozdział poświęcony Haslerowi, w którym to wszystko, o czym Jan tutaj mówił, jest opisane, zanalizowane, opowiedziane. No a Mariusz Surosz, to
w
też
sposób
mogę...
bardzo przystępne.
No a Mariusz Surosz, co też mogę dodać, będzie również gościem CZPL Festiwalu w Kudowie Zdroju po raz drugi. On też jest fanem po ubiegłorocznej wizycie tam tego
właściwie
festiwalu.
Zdanie wypowiedziane przez Mariusza jest najlepszą reklamą tego festiwalu, bo Mariusz powiedział takie śliczne zdanie, które lubię powtarzać, że tu się snuje kultura. I jeżeli tak mówi pisarz, który jakby ma tak doskonałe pióro jak pan Mariusz, to nic tylko to sprawdzić, drodzy państwo.
No ale też pojawiły się nam tutaj wątki i filmowe, i muzyczne, i ten literacki, co też pokazuje, że CZPL w Kudowie Zdroju staje się takim coraz bardziej multikulturowym, multidyscyplinarnym festiwalem i niech się w tę stronę rozwija. Chcesz jeszcze coś powiedzieć?
Oczywiście, bo to nie jest wszystko. Też podczas całego festiwalu będzie można zobaczyć bardzo ciekawą wystawę, która może zaskakiwać. Ja tylko powiem, dlaczego może zaskakiwać. Samym tematem, bo są to przedstawienia biblijne namalowane przez młodych i nie tylko młodych artystów plastyków czeskich. Chociaż mamy jakby taki jest stereotyp, że jest to bardzo zlaicyzowane społeczeństwo, to jednak jak się okazuje, również czasami sięgają jako naród, jako grupa artystów po te tematy biblijne. I to jest bardzo ciekawa wystawa, która będzie u nas dzięki Centrum Czeskiemu w Warszawie. I to będzie w Pijalni Wód do obejrzenia przez cały czas trwania festiwalu, a nawet przed i po festiwalu. Także tutaj mamy bardzo różne odnogi sztuki. Bardzo różne odnogi sztuki. Jeszcze jeżeli już rozwijamy wątek, ile to u nas tej kultury można zobaczyć, to jak co roku jest też rajd samochodowy z Nachodu do Kudowy. To jest takie,
który jest strasznie kolorowy. I
to
tak
jest
po prostu
z roku na rok cudowniejszy.
Tak,
bo...
tak, taką energię fajną wyzwalający, że naprawdę aż trudno uwierzyć.
Żeby państwu może tak, tu będzie takie moje osobiste zdanie dosyć, ale żeby państwu powiedzieć, dlaczego warto już być z nami od początku festiwalu w takim razie, bo zaczynamy tym rajdem, to powiem takie zdanie, że ja sam jakoś na przykład w zeszłym roku nie miałem co do tego przekonania, bo tak nie wiedziałem, na ile to jest jeszcze ciekawe, ale to, co się wydarzyło w zeszłym roku, proszę państwa, jak ja zobaczyłem te bryki wszystkie, to były, no nie powiem, że mile milia wymięka, bo to tak nie wolno powiedzieć, ale to było takie kudowsko-nachodowskie mile milia właściwie na drodze 100 zakrętów. I to są perełki motoryzacji i każdy, kto po prostu jest fanem czasopism ze starymi autami, powinien wtedy już z nami być w Nachodzie i w Kudowie i zobaczyć, co ludzie na terenach przygranicznych i nie tylko trzymają w swoich garażach i pucują codziennie. Bo to są piękne egzemplarze, to są prawdziwe perełki po prostu.
Tak, a jeszcze oprócz tego one stoją potem przez chwilę w tym parku zdrojowym, przez godzinę, dwie czy trzy. Można wokół tych samochodów pochodzić, nie ma żadnego problemu, żeby je sfotografować i mało tego, stoją przy nich właściciele, z którymi można sobie o tych autach pogadać.
Tak, więc jeżeli ktoś z Państwa dłubie sobie w garażu teraz słuchając podcastu Teresy, to myślę, że nie, powinien zaraz wykonać telefon do jakiegoś pensjonatu w Kudowie i zarezerwować pokój.
23-25 lipca 2021 roku. No moglibyśmy pewnie jeszcze długo, ale tutaj odsyłamy na strony internetowe festiwalu, czy to na Facebooku, czy po prostu w sieci. Czyli po prostu wystarczy wpisać CZPL Festiwal w wyszukiwarkę i to wszystko się tam powyświetla i tam będą szczegóły programu i będzie jeszcze wyszczególnione wszystko to, o czym nie powiedzieliśmy, bo jeszcze parę nazwisk pewnie trzeba by wymienić.
Parę nazwisk wypadałoby wymienić, ale ja jeszcze tylko chcę napomknąć, że jest jeszcze drugi konkurs, którym akurat ja się nie zajmuję, ale jest konkurs taki filmowy pod hasłem Pandemia w minutę. To hasło jest bardzo ogólne i z rzeczy, które już do nas Państwo wysyłają, zauważyłem, że są to też często filmiki, które nie są pierwszy raz wysyłane wcale na jakiś konkurs, ale gdyby Państwo na przykład w tej pandemii w minutę opowiedzieli nam jakąś swoją taką przygranicznie polsko-czeską historię związaną z tą pandemią, to tylko lepiej wpłynie na werdykt.
Powiedział Jan Ignacy Królikowski, jeden z głównych organizatorów CZPL, festiwalu w Kudowie Zdroju i Nachodzie. W Nachodzie też będą koncerty i też będą drobne akcje. No, zaczynamy od tego rajdu, będzie też koncert Lendy Kozub.
Naszych zeszłorocznych laureatów.
O których już tutaj też wspomnieliśmy, więc no, ale naprawdę też celem tej naszej rozmowy nie jest opowiedzenie od początku do końca całego programu festiwalowego, raczej taka próba namalowania pewnego pejzażu tego, co w Kudowie i na Chodzie
przez te 3 dni się
dzieje. Nie będziemy
w zwiastunie zdradzać najlepszych scen po prostu. Jakby, nie o to chodzi.
Wiesz co, 30-minutowy zwiastun, no to mamy rozmach, muszę ci powiedzieć.
Są i takie.
Jan Ignacy Królikowski, bardzo dziękuję
bardzo
ci
dziękuję,
za
Teresa, bardzo
spotkanie.
Bardzo dziękuję, Teresa, bardzo państwu dziękuję.
I widzimy się w Kudowie.
Oczywiście, do zobaczenia.
To jest Drozdowisko i poprzez Skype'a łączymy się z Jolantą Dygoś, dyrektorką przeglądu Kino na Granicy, który to przegląd po raz 23 odbędzie się między 30 lipca a 4 sierpnia 2021 roku w Cieszynie i w czeskim Cieszynie. Mam nadzieję, że niczego nie pokręciłam. Witaj, Jolu, dzień dobry.
Nie, witaj, dzień dobry. Witam też słuchaczy wszystkich. Cieszyna.
No ja się bardzo cieszę, że 23 kino dochodzi powolutku już do skutku i że możemy mieć nadzieję, że odbędzie się tak normalnie w kinach i mam takie poczucie, jak spojrzałam na listę filmów, które chcecie pokazać, że rzeczywiście to jest taka próba nadrobienia tego roku ubiegłego, kiedy festiwal odbył się tylko w formie online, kiedy filmów siłą rzeczy musiało być dużo, dużo mniej, a w tym roku po prostu jest ich jakieś zatrzęsienie. Czy to tak jest zazwyczaj, czy tylko ja odnoszę takie wrażenie?
No, tu dwie sprawy. Ja bym może jeszcze nie odtrambiała sukcesu, że się odbędzie w normalnej, stacjonarnej wersji. Znaczy mam cały czas taką nadzieję, ale ty wiesz o tym, że rok temu musieliśmy 10 dni przed imprezą odwołać.
To prawda.
Zrobiliśmy się żółci. Więc no, w ogóle pandemia, te wszystkie, bo pamiętasz przecież, że dwa razy przenosiliśmy, bo w pierwotnej wersji miał się odbyć przegląd na przełomie kwietnia i maja,
No bo to jest ten tradycyjny termin, prawda?
On już nie będzie tradycyjny, to powiem z wielu powodów. W każdym razie no, zostaliśmy tak przećwiczeni, ja często to nazywam taką przechodzoną ciążą. Natomiast, ale to wszystko nauczyło nas, myślę, że nie tylko nas, organizatorów Kina na Granicy, ale też innych wydarzeń, ogromnej pokory. Ja zawsze lubiłam mieć wszystko pod kontrolą, więc był plan A, B i C. No w tej chwili to jesteśmy bardzo ostrożni. No jak się śmieję teraz, nie wiem, czy mogę brzydko powiedzieć, że tak naprawdę...
Możesz, to jest podcast, więc tak, po prostu możesz wszystko.
To nie jest bardzo brzydkie, ale myślę, że obrazowe, że nam teraz trochę dupa gorę, czyli po prostu naprawdę trochę dostajemy przyspieszenia z pracą, bo długo tak robiliśmy troszkę lejtowo, no bo bałam się też, żeby nie stracić energii na niepotrzebne... No tak. Działanie. No, jakąś ostrożność taką zachowywaliśmy. Co do ilości filmów, no właściwie wracamy do formy, czyli do tej ilości, która była zawsze przed pandemią, czyli to była w okolicach około 150 filmów. No staramy się też jak najbardziej rozdrobnić tę imprezę, żeby było więcej miejsc projekcji, żeby będzie na pewno, ostrzegam, będzie system rezerwacji miejsc. My go uruchomimy wcześniej, nie tak jak na wielu imprezach, czyli czego samego dnia trzeba się zerwać o świcie, żeby rezerwować. Nie będziecie Państwo mieli czas przed imprezą, żeby zarezerwować. No musimy uniknąć tłumów, jakiegoś gromadzenia się przed obiektami. No oczywiście widzów będzie mniej, to nie mam co do tego żadnych wątpliwości, bo nie wszyscy są gotowi. Ja też nie wiem, czy jestem gotowa, no ale jako organizator muszę. Więc filmów jest, tak jak powiedziałam, tyle, ile było przy poprzednich edycjach.
No, opowiadając o tak dużej imprezie, jaką jest Kino na Granicy, no nie da się uniknąć tego tematu covidowego i całkowicie rozumiem pewne zwolnienie i pewien sposób właśnie takiego bardzo ostrożnego komunikowania radości, także...
No ostrożne, poza tym ja akurat należę do tych, którzy mimo, że przeszli covid, jestem pod dawkach szczepionki, ale należy do osób bardzo ostrożnych. I to już właściwie do legendy i do jakichś takich przeszło żartów moich znajomych. Ja ktoś kichnie i ja mówię, o Boże, ona kicha, on kicha. Więc wszyscy się już po prostu, jak ktoś kichnie, od razu patrzą na mnie. Więc ja jestem absolutnie daleka od tego, żeby jakieś robić wielkie wow. No dzisiaj mamy takie zebranie temu poświęcone też, no bo jak wiemy, zmieniły się zasady w Czechach, żeby wejść do kina trzeba mieć albo dowód, że się jest zaszczepionym, albo mieć test, albo być ozdrowieńcem. Ale też ludzie mówią, bo ja jestem ozdrowieńcem, no ale to jest pewien termin tego ozdrowienia, prawda?
Tak, więc no potrzebny też jest dokument, oczywiście.
Tak. Myślę, że ci, którzy kupili akredytację, czy nasi goście wiedzą po prostu, że będą przekraczać codziennie granice państwa i być może będą jakieś wzmożone kontrole w tym czasie, więc tutaj cały czas apelujemy o to, żeby się zabezpieczyć.
Znaczy jedyne, co możecie zrobić, to liczyć na świadomość swoich widzów, na świadomość, na ich mądrość i na to, że przyjeżdżają na taką imprezę jak Kino na Granicy, jednak ludzie... No właśnie, świadomi i odpowiedzialni, nie tylko za siebie, ale też za tych, z którymi się w tym kinie spotkają.
Oczywiście, mimo że jest lato, to nie wszystko możemy zrobić w plenerze, bo kino wymaga jednak ciemności.
No tak, to trzeba by filmy pokazywać od 23 do 4 rano, powiedzmy.
Więc dla tych, którzy rzeczywiście są hiperostrożni, niezaszczepieni i tak dalej, no wymyśliliśmy w browarze taką salę plenerową i będą projekcje dwie, o 21 i o 23. Ponadto codziennie na rynku w czeskim Cieszynie będzie też kino plenerowe. To w czeskim Cieszynie będzie kinem darmowym, czyli może przyjść każdy. To w browarze będzie trzeba na akredytację lub zapłacić za bilet, dlatego że chcemy jednak kontrolować ilość miejsc. No więc to jest ta nowość, że będzie takie nocne plenerowe kino. No jeżeli chodzi, też nie planujemy dużych koncertów, będą małe kameralne koncerty również w plenerze. No ponadto bardzo ciekawy cykl Wyszehrad Nonfiction, taki literacki, który również będzie odbywać się w plenerze, będą to za darmo możliwość posłuchania wybitnych gwiazd reportażu. No Polskę będzie reprezentować Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman, Jagielski, Smoleński, także myślę, że to też jest atrakcja, że nawet jeżeli ktoś nie będzie chciał siedzieć ciemnej sali kinowej. Mm-hmm. Tak, to może skorzystać, może spędzić miło czas. Poza tym no to jest nasza pierwsza wakacyjna edycja. Ja się długo broniłam przed wakacjami, ale muszę powiedzieć, że no nie wiem, czy w wakacje będziemy w przyszłym roku celować, ale prawda jest taka, że nie da się imprezy zrobić u nas w kraju tak wcześnie, w pierwszym kwartale. No i to mówię jasno, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego tak późno ogłaszają wyniki
naborów finansowych.
Tak, a również ich decyzje są tak późno, że właściwie jest to taki skok na główkę do basenu bez wody, jeżeli się robi imprezę, nie mając żadnej informacji o budżecie, więc tutaj od razu też mówię do tych, którzy kochają ten weekend majowy, ja też bardzo kochałam, ale cóż, nie da się potem sprzedawać mieszkań naszych prywatnych, żeby opłacić.
Tak, to prawda. No to jest kolejny jakby aspekt, bo my jako, widzisz, ja sobie pomyślałam, dobra, będziemy tutaj opowiadać, jakie filmy, ile tych filmów, cykle, nie cykle, a tutaj rzeczywistość nam cały czas wraca.
I
prowadzi tę naszą rozmowę w zupełnie inne strony. I z jednej strony czasami sobie myślę tak, że ktoś taki jak uczestnik, jak ktoś, kto wchodzi na stronę kinonagranicy.pl, klika sobie i kupuje akredytację, bo ma ochotę pooglądać trochę filmów, nie musi sobie zupełnie zdawać sprawy z tego, z jakimi trudnościami, problemami muszą się mierzyć organizatorzy. Nie musi, ale z drugiej strony, kiedy na przykład stali widzowie Kina na Granicy piszą do ciebie z pretensjami, że dlaczego nie będzie to w ten majowy weekend, kiedy było zawsze przez kilkanaście lat, no to jakby powinni mieć świadomość tego, że to się dzieje dlatego, że, prawda, że muszą to wiedzieć. Czy też...
nam zawsze zależało bardzo na komunikacji z naszymi uczestnikami, bo ja muszę powiedzieć, że część to rzeczywiście ludzie niezwykli, którzy takie rzeczy rozumieją, którzy nawet zrobili nam w zeszłym roku wielką niespodziankę. W ogóle nie chcieli zwrotu pieniędzy za akredytację. Powiedzieli, nie, to już te gadżety tylko weźmiemy. To było niezwykle miłe, a jeszcze milsze było to, że niektórzy napisali do nas, co będziemy tego 21 sierpnia robić, czy będziemy w Cieszynie. I myśmy tak szybciutko zorganizowali takie improwizowane spotkanie w browarze przy piwku, gdzie mogli sobie te gadżety odebrać, które już oczywiście też wyprodukowaliśmy nomen omen bez daty. Ja w ostatniej chwili powiedziałam, że będziemy nie wyprodukujmy daty, kiedy będzie ta impreza.
Tak, ja od razu powiedziałam, że właśnie te gadżety z tego kina z ubiegłego roku bez daty będą najcenniejsze za kilka lat wśród zbieraczy gadżetów filmowych.
Ale wiesz, te tegoroczne chyba też będą bez daty, bo jest za dużo pisania. Nie dlatego, żebyśmy wątpili, że to dojdzie do skutku, ale uznaliśmy, że może ta data nie jest potrzebna, że może ludzie zapamiętają. Ten plakat jest taki, on nawiązuje do naszego cyklu, o filmach pewnie będziemy za chwilę mówić, Wyszehradzkie komety, bo tam te kolory takie są tych komet, które jednak są naszymi wyszehradzkimi, ale też daje takie, ja mam takie wrażenie, patrząc na ten plakat, takiej przestrzeni, takiej tęsknoty za wolnością, w sensie, nie wiem, przemieszczania się, nawet w kosmos, bo tak długo byliśmy zamknięci. Ale chciałam coś powiedzieć, natomiast oczywiście tak jak rozmawiamy, są też, to się mówi, upierdliwi widzowie, których nie interesuje to, że są różne przeszkody, że ta akredytacja nie jest droga. No to też oczywiście z takimi mamy do czynienia, jest ich oczywiście mniejszość, więc może rzeczywiście powinni usłyszeć, no.
To teraz już zostawmy rzeczywiście te wszystkie trudne, organizacyjne tematy i powiedzmy o tym, o czym można już powiedzieć.
Znaczy ja może powiem o cyklach tematycznych, bo znaczy może w ogóle o retrospektywach, cyklach tematycznych i tak dalej. Znaczy mnie się wydaje, że ta formuła się sprawdza, to znaczy, że mamy trochę starego, trochę nowego. Ja osobiście wolę to stare, ale frekwencyjnie wiemy, że ludzie interesują nowości. Z tym jest troszeczkę problem, bo nie wiem, czy też nasi widzowie, jeżeli już tak mamy mówić o kuchni kina na granicy i innych festiwali, to wiadomo, że między festiwalami trwa walka o nowości. Tak? I blokują sobie nawzajem, jeżeli film ma być w Karlowych Warach, nie będę mówić jaki, to nie może być u nas. Jeżeli film zażyczył sobie, nie wiem, Roman Gutek na Nowe Horyzonty, to niekoniecznie się zgodzi na projekcję. Może się zgodzić, może nie. I tak dalej. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze czeskie festiwale, więc zawsze jest walka. Druga sprawa, niektóre filmy też chcą dystrybutorzy wprowadzić do kin dopiero jak będzie 100%. No, w każdym
publiczności,
razie,
rozumiem, tak, będzie tak, mogła 100% tak, publiczności tak, po prostu tak, być w kinie.
Mam przykład takiego filmu, na którym mi bardzo zależało, niestety nie będzie, teraz nie będę tutaj tytułami operować tego, czego nie mamy. No, poza tym jednak trochę przemysł filmowy stał, więc tutaj z tych nowości może ja powiem, co ja bym
polecała.
I też te nowości są takie, powiedziałabym, no niektóre niezupełnie nowości, no, których nie zdążyliśmy przy poprzedniej edycji pokazać. Wiem, że ty lubisz Havla, prawda?
Tak, ja uważam, że to jest bardzo dobry film. Ja już go 3 razy oglądałam, 2 razy w Czechach i raz w Warszawie w ubiegłym roku na Warszawskim Festiwalu Filmowym ten film był pokazany, ale myślę, że to jest film, który powinien być w Polsce pokazywany tak często, jak jest to możliwe, bo to jest bardzo dobry, bardzo ciekawy, bardzo otwierający film i skierowany do ludzi, którzy nie znają biografii Havla na wyrywki. A naprawdę ja uważam, że to jest znakomity film.
Ja mam trochę odmienne zdanie na ten temat.
Ale tak, obiecałyśmy sobie, że się o to pokłócimy za jakiś czas.
Może nie teraz.
Niekoniecznie teraz, tak.
Tak, będziemy mówić jeszcze o Havlu, bo jemu poświęcona jest duża część programu. Ja teraz patrzę na nowe filmy. No, myślę, że też niespecjalnie eksploatowany był w Polsce, chyba na 2 festiwalach tylko Malowany ptak. Film bardzo, no, z drastycznymi scenami, ale taka jest też książka. Będzie reżyser filmu, będzie, czyli Wacław Marchold, będzie pan Dyblik, odtwórca głównej roli. Patrzę teraz, no myślę, że mało osób widziało film też Zelenki, modelarz.
Tak, no ja też myślę, że on nie był jakoś specjalnie pokazywany. Myślę, że ciekawym filmem jest Kraina Westinu, Bohdana Slamy. Dobrze, mów, dobra, przepraszam.
Ja myślę, że to jest inny Slama, że myśmy się do innego Slamy przyzwyczaili, prawda, przez poprzednie lata, że jednak do takiego wiejskiego bardzo, takiego może nie sielskiego, bo często gorzkiego, ale do tego typu Slamy. Ja może powiem tak, no jeżeli chodzi o polskie filmy, wczoraj widziałam Biały Potok. Bardzo ciekawy film, myślę. Myślę, że również tak patrzę. No, mnie zdumiał i to będzie nasz film zamknięcia, Ostatni Komers. Bardzo ciekawy film. Bardzo zaskoczył mnie. No, będzie też pewnie wszyscy, dlatego ten Sweat Magnusa von Horna czekają. Ja widziałam, no myślę, że jest niezły rzeczywiście. No, patrzę. No, myślę, że
no ja czekam na przykład na film Śniegu już nigdy nie będzie, bo nie miałam szansy go zobaczyć. To jest przecież bardzo już też głośny film z ubiegłego roku i ja z przyjemnością ten film na przykład zobaczę w kinie u was na festiwalu. Ja na przykład bym też bardzo poleciła Kraj, taką nowelową historię, nad którą czuwał Maciej Ślesicki, ale część tych nowel wyreżyserowali też jego studenci z Warszawskiej Szkoły Filmowej. To jest też bardzo ciekawy film i też taki trochę film, powiedziałabym, z przymrużeniem oka zrobiony. Jeżeli mówimy o Festiwalu Kino na Granicy, no to myślę, że ten Kraj jest takim trochę czeskim filmem zrobionym w Polsce i to jest też film, który bym bardzo gorąco polecała.
No jak najdalej stąd Piotra Domalewskiego. Mnie się film podobał, więc myślę, że też ludzie zobaczą z przyjemnością. No i film, który myślę podzieli bardzo ludzi, Safe Inside Renaty Gabrielskiej. Moim zdaniem ten film ma coś w sobie, ma tajemnicę, jest niezwykle oryginalny, powiedziałabym, więc nie każdy kupi, myślę, te konwencje, ale radzę obejrzeć. No nie będę wymieniać wszystkich filmów.
Tak, no wszystkich się też nie da, bo jest ich bardzo, bardzo
nowości,
dużo.
No, wiemy już też, jaki będzie film otwarcia.
No,
to jest film naszego ulubionego reżysera, czyli Martina Szulika, Człowiek z zajęczymi uszami. Film, który jest inny niż poprzednie filmy Szulika. Myślę, że za to go bardzo cenię, że każdy film jest inny, Martina.
Ale to jest cudowne, dlatego że to jest film słowacki, prawda? Ponieważ my mówimy i kiedy myślimy kino na granicy, to myślimy przede wszystkim o filmach polskich i czeskich, a zapominamy trochę, że kino na granicy też pokazuje filmy ze Słowacji, ponieważ jakby wzięło się z Czechosłowacji.
No tak. Myśmy w pewnym momencie rzeczywiście zaczęło się od przeglądu filmów czeskich. dawno, dawno temu. Potem okazało się, że nie, jeżeli robimy retrospektywy, to już tak ciężko podkreślać, kto był Czechem, kto Słowakiem. Potem no, lubimy Słowaków. No, też zwracam uwagę, też był na niewielu festiwalach Nech je svjetlo Marko Szkopa. Bardzo też ciekawy film. No i oczywiście to, co w dystrybucji chyba, nie wiem, czy Butek film, nie to, albo to Nowe Horyzonty miał już prowadzić, czyli film, który pokazywaliśmy już na online, ale jest bardzo, jest wart tego, żeby jeszcze raz go pokazać, Służebnicy Iwana Ostrochowskiego. To też Słowacja tutaj.
Tak, więc, tak, tak. Bardzo to są dobre filmy. Słowackie filmy będą 4, a to plus filmy dokumentalne, ale to są po prostu bardzo ciekawe filmy i ich naprawdę się nie da zobaczyć nigdzie indziej. Bo wiesz, ja myślę, w czym jest trochę...
Nie wszystkie są skończone, bo ja tutaj się trochę zasadzałam na parę filmów słowackich, które są takich dobrych nazwisk, ale niestety podobno są nieskończone.
No, przyszły rok przed nami, także w przyszłym roku przyjadą na kino na granicy. Wiesz, o czym ja myślę? Ja myślę też o tym, że nie wiem, czy tak jest, że ta publiczność, taka ta świadoma i powracająca publiczność kina na granicy, to jest też ta publiczność festiwalowa i czy dla tej publiczności ma jakiekolwiek znaczenie, że jakiś konkretny film był już pokazany na jakimś innym filmowym festiwalu w Polsce. Myślę, że nie do końca i że tak naprawdę to jest kwestia jednak tego, że nie ma tych filmów, właściwie żadnego z tych, które wymieniłyśmy, w takiej szerokiej dystrybucji. Nawet jeśli na moment się pojawia choćby u Gutka, no to jednak nie można tego nazwać szeroką dystrybucją, no bo Gutek ma kilka kin. I one są, te filmy tam pokazywane przez parę dni i to naprawdę nie jest tak, że po prostu to jest łatwe, żeby sobie na nie pójść i je obejrzeć. Więc w tym sensie sądzę, że tutaj się nie do końca trzeba na to oglądać, czy to gdzieś już było pokazane, czy nie było. Ja rozumiem, że ty mówisz o tym, że po prostu to my jako pierwsi i możemy się tym chwalić.
No to jest miłe, no to jest prestiżowe oczywiście, ale też uważam, że ludzie nie są wszędzie. Każdy festiwal ma inną publiczność. Druga sprawa jest taka, że też w tym samym paśmie czasowym, co Państwo możecie zobaczyć na kalendarzu projekcji, możemy 100 tysięcy, znaczy może nie 100 tysięcy, ale 4 inne filmy zobaczyć. Bo na razie mówiłyśmy tylko o nowościach, ale są retrospektywy czy cykle tematyczne, z których jestem bardzo dumna i które mi się podobają z różnych względów. No ja już wspomniałam, że będą Wyszehradzkie komety, czyli filmy, które powstały w koprodukcji. No, obchodzimy 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej i myślę, że warto podkreślać tę naszą tożsamość, żeby jakoś tam pokazać, jak wyglądamy na tle takiej kultury masowej, w ogóle kultury europejskiej. Ja lubię Grupę Wyszehradzką, lubię to kino środkowoeuropejskie i myślę, że warto o tym mówić, więc tutaj na pewno takie filmy będą. I właśnie tak jak powiedziałam, do tego nawiązuje nasz cykl literacki. No, poza tym patrzę na te moje tutaj jakieś notatki, żebym o czymś nie zapomniała. No też tematem, o którym już też wspomniałam, jest Viva Havel, taki cykl filmów o Havlu albo według Havla.
No ja ci powiem, że ja się niesamowicie cieszę z tego cyklu.
No my też będzie, w ogóle będzie wystawa poświęcona Havlowi też. No i będzie promocja książki, już miała być rok temu, Havel od kuchni. No i planujemy kolację według Havla. No to będzie kolacja na zapisy, żeby zapłacić, więc jesteśmy teraz w kontakcie z restauratorką, która według przepisów ma ugotować to. No śmiałam się bardzo, ponieważ to jest prosta kuchnia dosyć, jeżeli książka na pewno czytałaś. Znaczy w ogóle polecam tę książkę wydaną przez Julię Różewicz, a napisaną przez Żantowskiego, przetłumaczoną przez Andrzeja Jagocińskiego. To nie jest taka typowa książka kucharska, bo tam jest dużo anegdot, piękne fotografie. No ale kuchnia jest taka prosta i powiedziałabym, no...
Tłustawa.
Nie zachęcałabym wegetarian. Znalazłyśmy jedną zupę bezmięsną, ale ciężko było. Przystawki są bezmięsne. Ale kuchnia jest taka, powiedziałabym, mięsna. Też się cieszę na ten cykl, bo myślę, że też należysz do ogrona tych ludzi, którzy zazdroszczą Czechom Havla.
Tak, ale też patrzę na tytuły tych filmów, które będą pokazane w ramach tego cyklu i ja właściwie żadnego z tych filmów nie oglądałam, dlatego że te dokumenty, nawet jeśli one się gdzieś w Polsce pojawiały, to ja też wtedy miałam trochę inne zainteresowania, bo to już było parę lat albo paręnaście lat temu i po prostu nie miałam na to zupełnie nastawionego, wiesz, swojego radaru kulturalnego, więc ja się po prostu niesamowicie cieszę na ten cykl, bo po prostu nadrobię całą masę ważnych rzeczy, o których już słyszałam, czytałam, ale z którymi nie miałam okazji się zetknąć.
A tak, tam jest nasz Waszek, nawet pokazujący naszej przyjaciółki Krysi Krause, film mówiący o przyjaciołach polskich Wacława Havla. O kontaktach. Bardzo to ja byłam na premierze tego filmu. Widziałam też oczywiście film Obcan Havel. I strasznie dawno temu Proch Havel Wojciecha Jasnego, który był drugim gościem Kina na Granicy, więc to dawno, dawno pokazywaliśmy.
Właśnie, więc to są takie, to jest ta retrospektywa, ale też właśnie taka próba wrócenia do tego Havla, przypomnienia go, pokazania. Teraz nie wiem, czy wiesz, w Warszawie była, wiesz na pewno, była, no to tuż przed pandemią, w ubiegłym roku premiera protestu, ale tak naprawdę trzech w ogóle tych jednoaktówek Havla w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. W tłumaczeniu Andrzeja Jagodzińskiego te teksty się oczywiście pojawiły na scenie i to jest tak dobre przedstawienie, a jednocześnie tak mocne, tak nagle mówiące o aktualnych, wiesz, sprawach, o tej naszej konsumpcji, konsumpcjonizmie, konformizmie, no po prostu tak silne, tak mocne, że aż byłam zszokowana sama, że tak bardzo po tylu, tylu latach te przecież pisane w konkretnej sytuacji teksty dramatyczne Havla działają i rezonują.
Ponad to wszystko, no nie była to postać pomnikowa, prawda? Więc tak. Moi znajomi, którzy mieli, bo ja miałam tylko przyjemność taką, że podał mi rękę, została mu przedstawiona, ale no nie znałam niestety Havla i bardzo zazdroszczę tym, którzy moim przyjaciołom, którzy go znali. Ale tyle się nasłuchałam różnych anegdot, że chyba no, w ogóle nie wszystkie bym mogła chyba opowiadać tutaj, ale mam nadzieję, że może właśnie przy promocji tej książki, bo najpierw będzie promocja, że tak powiem, dla wszystkich ogólnie dostępna, a kto wykupi kolację, ten się uda na kolację. Więc na pewno tam te anegdoty się pojawią. Temat też, który, no myślę, duma Czechów, czyli Barrandov, czeski Hollywood. Barrandov ma 90 lat i wybraliśmy takie filmy, które, znaczy dyrektorzy programów i wybrali takie filmy, które pewnie są najlepsze, które powstały właśnie w tym studio. Także to myślę, że jest ciekawa też retrospektywa.
Tak, no i tutaj też nam wskoczy kilka filmów z tej czeskiej nowej fali, takich, które nam się bardzo mocno też kojarzą po prostu z czeskim kinem, a których też pewnie bardzo wielu z nas nigdy nie miało szansy zobaczyć na dużym ekranie. No to jest też właśnie cudowna retrospektywa.
Tak. No i wreszcie retrospektywa czeska, reżyserska, która miała być rok temu, czyli Miloš Forman. No to wiemy o tym, że nie ma większego reżysera czeskiego, który zrobił taką karierę w świecie, więc myślę, że tutaj się należy cieszyć na to.
No ja w ubiegłym roku obejrzałam ten znakomity dokument Forman kontra Forman, który był pokazywany właśnie online w ramach 22. Kina na Granicy i jestem też naprawdę bardzo wdzięczna za to, że miałam możliwość zobaczenia tego filmu.
A tych filmów dokumentalnych o Formanie było więcej, bo my w tym roku tylko pokażemy, ponieważ było online Co cię nie zabije Miloslava Schmidmajera, ale na przykład ja znam też takie, zrobił, nie wiem czy to w ogóle się widzowie wiedzą, że mój kochany reżyser Martin Szulik zrobił taki film, że właściwie kurczę, to było poprzecinane w różny sposób, Złota 60 i to miało wersję taką kinową o czechosłowackiej nowej fali, ale były godzinne odcinki i właściwie rozmawiałam chyba z Adamem Sikorą, który był niezwykle zainteresowany, pytał mnie nawet, czy w ogóle nie myślimy, czy ktoś nie myśli, żeby to opatrzyć napisami wszystkie te odcinki.
Części, tak.
Dla studentów szkół filmowych, no, ale to jakby nie nasza działka. W każdym razie tam był też bardzo ciekawy taki wywiad, rozmowa właśnie z Formanem, ale tego akurat nie pokazujemy. Myślę, kto jest naszym stałym gościem, to widział już cykl właśnie z Formanem. Myślę, że też jego filmy znamy, ale też myślę, że nie wszystkie były widziane
na dużym ekranie, tak, no.
Także myślę, że to, że niestety, ponieważ w Cieszynie kopią w okolicach mostu, więc niestety już odradzono mi ten pomysł Her na moście, mhm. więc zobaczymy go po prostu normalnie, ale myślę, wszystko przed nami. No więc to jest Miloš Forman, również retrospektywa polskiego reżysera, no to będzie Andrzej Żuławski. Jestem strasznie ciekawa, jak zareagują Czesi. Mhm. Myślę, że jego temperament twórczy jest im obcy, że chyba takiego twórcy nigdy nie mieli. Myślę też, że on bardzo dzieli jednak kinomanów, bo są albo ci, którzy go uwielbiają, czy uwielbiali, ale są tacy, dla których to jest po prostu bełkot. No. Więc mhm. ja należę do tego pierwszego grona, na którym duże wrażenie zrobiły takie filmy jak Trzecia Część Nocy, Diabeł, ale te amerykańskie też, amerykańskie, francuskie, przepraszam, tutaj będzie akurat najważniejsze to Kochać, czy Wierność. No i oczywiście te nakręcone w Polsce, czyli Diabeł na Srebrnym Globie, o też niezwykle wizjonerski film. Także myślę, że to tak...
Tak.
Jest jakaś paralela z Formanem, bo jednak to reżyserzy, którzy wyszli od nas,
wyszli, a wielką tak, karierę. To po pierwsze, a po drugie wychodzili też poza swoje pokolenie i poza takie myślenie o kinie i o filmie, znaczy jakby przekraczali to myślenie o kinie i o filmie i robili rzeczy, na które pewnie inni reżyserzy by się po prostu nie zdecydowali.
Też tak myślę, no i w tym roku mamy jedną aktorską retrospektywę, ale jaką? Sam Janusz Gajos, który będzie w Cieszynie. Jesteśmy tak dumni z tej retrospektywy. Naprawdę, bardzo się cieszymy, bo myślę, że nie ma w tej chwili wybitniejszego, no nie wiem, może się ktoś obrazi, ale no nie ma wybitniejszego aktora.
Ale ja myślę, że akurat Januszowi Gajosowi się należą największe słowa i nawet takie bardzo silne tezy stawiane, bo to jest wyjątkowy, niesamowity, wspaniały aktor.
I też on łączy coś takiego, że jest wybitnym aktorem, ale też jest, myślę, ogólnie lubiany. Tu się trochę boimy, czy będzie trzeba jakoś chronić go. U nas co prawda nie ma paparazzi, nie ma jakichś takich nachalnych wielbicieli, aczkolwiek już miałam taką sytuację, że siedziałyśmy z Agnieszką Holland, coś tam piłyśmy, jadłyśmy w towarzystwie, przyszła dziewczyna, powiedziała, że ona teraz z panią reżyserką chce porozmawiać o filmie. Ja mówię, ale czy pani nie widzi, że my po prostu jemy? Ale Agnieszka powiedziała, okej, porozmawiam. No, takie rzeczy, no, może i miłe, no. Nie wiem, więc trochę się o tego pana Gajosa boję.
Pięknie to wszystko wygląda. Ja już płaczę, że nie da się obejrzeć wszystkich filmów. Nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia, jeżeli idzie o festiwale filmowe. Do tej pory.
Teresa, to ja ci to powiem, jak to jest.
No, powiedz, jak filmowych. To jest.
Ja to kocham, ale to jest inny świat. No. Inny świat jest w tym sensie, że z jednej strony chciałabym, żeby był taki świat, czyli nie ma żadnych innych problemów, tylko analizować kalendarz projekcji i ponieważ ja jestem osobą dość dużo jedzącą i regularnie jedzącą, jak jeszcze zrobić, żeby między filmami...
Znaczy, dać radę coś dobrego zjeść.
Coś zjeść, tak. Ale z drugiej strony, i tu cię chciałam pocieszyć też, że jakby to powiedzieć, festiwal to nie tylko filmy, to także ludzie. I czasami, ja widziałam taki kiedyś film, w którym powiedziano, że lepiej wypić kawę z przyjacielem, niż przeczytać ileś tam książek. Więc można też powiedzieć to, że może lepiej wypić piwo z przyjacielem, niż obejrzeć jakiś film. Ja nie namawiam oczywiście naszych widzów, żeby nie oglądali, ale po to są festiwale, żeby się ludzie spotykali. Po to jest, no, ta rodząca się wspólnota jest czymś niewiarygodnym. To jest oczywiście wspólne oglądanie filmów, ale też spotkania. My mamy to szczęście, że jak stajemy na z okazji uroczystego otwarcia na scenie teatru, to właściwie, mimo że światło razi nas w oczy, widzimy znajome twarze. Widzimy tych ludzi, którzy są po raz tam któryś. No i to jest najprzyjemniejsze. Czyli bardzo przyjemne jest dla mnie, jeżeli chcę kogoś poznać z kimś, a oni mówią, a Jola, myśmy
już się poznali. Tak, to piękne.
Także to piękne. To jest tak, to jest najlepsze. Proszę Państwa, Cieszyn latem. Mam nadzieję, że nam pogoda dopisze, bo wiecie, weekend majowy to był jedyny minus weekendu poza sprawami finansowymi, czyli niepewnością budżetu. To wielokrotnie nawet śnieg padał trzeciego, deszcze były.
O,
mam
rany.
Nadzieję, że tym razem będzie naprawdę wakacyjna pogoda. Cieszyn jest zielony, Cieszyn jest piękny. Też zachęcam do obejrzenia tego miasta w takiej letniej odsłonie. Jest Park Sikory po czeskiej stronie, jest nasz kemping pod Czarnym Bocianem. Jest dużo takich atrakcji właśnie wakacyjnych.
I tego się trzymajmy i jeszcze wokół będzie rozbrzmiewał język czeski, który mi na przykład dodaje po prostu energii w ogóle do życia, więc się z tego też...
I moja droga, i walory gastronomiczne.
No dobra.
Smażony ser, schranolkawa,
a wiesz, gdzie najlepszy nakładany hermelin dają po czeskiej stronie?
Każdy ma inny smak i każdy ma inny ulubiony hermelin. A gdzie ty jadłaś?
A no ja właśnie w Cieszynie nie jadłam hermelina i dlatego pytam, gdzie jest najlepszy. Bo ja ci w Pradze mogę powiedzieć, gdzie jest najlepszy nakładany hermelin, ale w Cieszynie dopiero będę musiała przetestować.
No wiesz co, ja tak wierzę w taką typowo czeską kuchnię wierzę u Huberta. Znaczy u Huberta, teraz ty jest Rady Gastownia, przepraszam, ja ciągle...
A, to tuż przy granicy właściwie, zaraz za mostem. Tak. 100 metrów.
Ale myślę, że u Wawry też będzie dobry. No,
tak. Posprawdzamy. Bo rzeczywiście ja za czeską kuchnią akurat nie przepadam, chociaż chyba na tą kolację hawlową to się skuszę, natomiast nakładany hermelin zawsze i wszędzie.
Utopęce też
jadę? Nie, utopęce nie. Ja tylko jeszcze tatarkę i nakładany hermelin. Albo dobrego tatara i nakładany hermelin. No żyzek jeszcze raz na jakiś czas, no bramborową kasznę.
Smażony nie?
Smażony sery nie. Nie, smażaka jakoś niespecjalnie, nie. To nie
ja
to
wróciłam
nie,
teraz nie z Pragi, więc Czernowo, a no muszę powiedzieć, masz chyba takie same wrażenia, no mało ludzi, nie ma turystów. Jeżeli ktoś chce jechać do Pragi, to niech jedzie teraz, bo można spokojnie przejść przez Most Karola i teraz jeszcze zauważyliśmy, że kelnerzy się
uśmiechają.
Tak, są milsi, zachęcają, co nie jest takie, jak wiesz chyba o czym mówię, że różnie bywało. No jak weszłam do Czernechowola, to po prostu byłam zdumiona, że było tyle miejsca wolnego. I tam jadłyśmy twaruszki nałożone.
No to też już, to już jest wyższa szkoła jazdy, powiedziałam.
Wyższa, ale były w lodówce i chyba nie śmierdziały tak bardzo.
Kochani moi, jeżeli jeszcze macie szansę zaplanować sobie ten przełom lipca i sierpnia razem z kinem czeskim, polskim i słowackim, no to prędziutko na booking rezerwować sobie po pierwsze nocleg, a po drugie na stronę kinonagranicy.pl, żeby kupić akredytację, po to,
ale
żeby
można
w tym niesamowitym festiwalu wziąć udział. No mów.
Można też pojedyncze bilety kupować, bo ja rozumiem, że nie każdy ma czas, żeby na 6 dni się wyrwać, prawda? Więc absolutnie można pojedyncze bilety kupić. Naprawdę zapraszamy. Będziemy tutaj.
Będziemy. Jolanta Dygoś, dyrektor Kina na Granicy, była gościem Drozdowiska. Bardzo dziękuję ci za tę rozmowę. Ściskam
ja
i nie mogę się już doczekać.
Ja też. Dziękuję jeszcze raz.
Tak brzmi gong Danutki, czyli ta nagroda, którą Jan Peszek dostał w Lublinie.
Tak, autorstwa Jarka Koziary.
Jest ten gong. No a my spotykamy się w garderobie, w Teatrze Starym, w Lublinie, w pędzie, ale ja mam takie też wrażenie, że się nie zatrzymuje za bardzo pana życie.
Nie zatrzymuje się życie, prawdę mówiąc, ja mu nie pozwalam na to. Nie wiem, jak ono będzie długo to tolerowało, ale póki toleruje, to myślę, że to warto robić, bo wtedy człowiek zagarnia z życia jak najwięcej i dowiaduje się rzeczy wielu, które mógłby ominąć, gdyby nie pędził.
No tak, ale też jak pędzi, to też go coś może ominąć. Natomiast tu już wchodzimy w filozoficzne dywagacje nie na teraz, nie na tutaj i w ogóle nie na ten moment. Natomiast to jest rodzaj jakiegoś, rozumiem, spełnienia, radości, wyzwania. Ta premiera tutaj, zagracie to parę razy, potem pewnie będzie bardzo długa przerwa, bo nie wiadomo tak naprawdę, co będzie z tym spektaklem. No to warto też wpakować taką energię?
No tak, absolutnie tak. No, nasza praca, każdy zawód, zawód, jeżeli w nim człowiek trwa, realizuje jakieś projekty, przez co realizuje siebie, no to wtedy też czuje, że żyje. A tak, no ta pandemia przecież, czy lockdowny, prawda, wielu ludzi doświadczyły w ten sposób, że zadali sobie w ogóle, zaczęli zadawać pytania wobec no, korekty jakichś swoich zachowań w życiu, bo nagle zostaje się bez pracy, albo po prostu staje się w milczeniu i wtedy się pojawiają pytania, prawda, po co to wszystko, gdzie jestem, co robię, czy robię rzeczy właściwe i tak dalej. Mam mnóstwo znajomych, którzy takie pytania sobie zadali. Ja nie mówię, że to musi być frustrujące. To jest takie jakby kontrolne. Te takie wydarzenia jak pandemia zapalają światło w naszym życiu i każą to pytanie o sens tego, co robimy, podkreślić czerwonym ołówkiem albo postawić pytajnik. I w tym sensie to dla mnie ma jakiś pozytywny aspekt, no bo w tym pędzie, o którym powiedzieliśmy, od którego zaczęliśmy, tak naprawdę nie ma czasu. Ludzie sobie nie stawiają takich pytań. To jest tak, jak kierowca nierozsądny zawsze myśli, że jego wypadek nie dotyczy. Dotyczy go i prędzej czy później go spotyka, więc go często w tym uspokojeniu, samozadowoleniu, uśpiony refleks powoduje, że taki wypadek się źle kończy, prawda? Więc jest też rodzaj jakiejś czujności. Ta sytuacja jakąś czujność wyrabia. No i w tej chwili jest taki, właśnie powstaje efekt tsunami. To znaczy zbiera się ta fala rzeczy do nadrobienia, niewykonanych. Teatry cieszą się, że zostały, choć nie w kompletach, pootwierane. Restauracje pełne ludzi. I
no, worek się rozwiązał.
Dobrze byłoby jednak nie zapominać, że tamta bestyjka wcale nie śpi. Ona krąży między nami i towarzyszy nam i najprawdopodobniej od tego momentu, kiedy się pojawiła, będzie już nam towarzyszyła na zawsze i my będziemy musieli zmienić reguły postępowania. Ja w tej chwili nie zamierzam głosić ekopoglądów, ale też być może, zwłaszcza politycy, opamiętają się w kwestii swoich decyzji i nie będą i wezmą się w garść i wspólnie z ludźmi, których ważny jest los no, tej małej planetki, na której żyjemy, po prostu rzeczywiście za to się wezmą. To jest to nic się nie dzieje bez przyczyny. Ja w tym spektaklu naszym tutejszym Czarnym Mnich mówię takie słowa Leonarda da Vinci, że przyroda musi chcieć, żeby rasa ludzka zginęła jako rzecz bezużyteczna i niszcząca wszystko, co zostało stworzone. No straszne słowa, w 1400 którymś roku powiedziane, a dzisiaj mamy po prostu tymi słowami podstawione lustro, no rzeczywistość nam podstawia. Tylko my właśnie nigdy nie wierzymy.
Nie, bo my te lustra to już sobie podkładamy, tylko z tego kompletnie na ogół nic nie wynika.
No mamy infantylne przekonanie, że nas to nie dotyczy, że wszystko się dobrze skończy. Nie.
No ale skoro już w takim razie ten czarny mnich nam się tutaj pojawia, na konferencji prasowej miesiąc przed festiwalem Karolina Rozwód powiedziała, że to jest o tyle wyjątkowe przedstawienie, że pan w Czechowie do tej pory nie grał. To jest prawda?
To jest prawda. Nie powiem, że Czechow mnie omijał, bo uważam Antoniego Czechowa za obowiązkową lekturę i materiał do pracy w Akademii Teatralnej i zawsze w gruncie rzeczy proponuję studentom ten rodzaj materiału jako najbardziej kształcący, czy jeden z wielu. Natomiast w mojej aktorskiej drodze nie pojawił się Czechow, ale to już jest problem poza mną. To jest problem decyzji reżyserów, którzy tak, a nie inaczej sobie wyobrażają swoich bohaterów. Ja, może też ktoś wyobraża sobie, że jestem wyłącznie jakimś awangardzistą, co nie jest prawdą. Awangarda dała mi kopa, dała mi skrzydła, dała mi kierunek, natomiast Ja się obracam we wszystkich w gruncie rzeczy możliwych gatunkach.
Umiem wszystkie możliwe gatunki.
Teatralne i zawsze je podejmuję, te wyzwania, bo one mnie po prostu interesują. Lubię się zmierzać z rzeczami, które jeszcze, z którymi się nie zmierzyłem po prostu. Więc bardzo bym chętnie się spotkał z Czechowem w praktyce. No ale nie należę do ludzi, którzy zabiegają o rolę. Nie merdam ogonkiem, nie chodzę za reżyserem, nie piszę do niego listów i tak dalej, i tak dalej. Ja rozumiem, że to jest wpis, ja tego nie oceniam, ale ogromna ilość aktorów to robi. Po prostu ma jakieś potrzeby. Ja takich potrzeb nie mam, nie tylko dlatego, że dużo pracuję. I mogę tylko powiedzieć, że bardzo chętnie spotkałbym się z literaturą czechowską, bo uważam, że to jest ktoś no niezwykły zupełnie, natomiast nie mogę też powiedzieć, że czekam na taką, nie, do 23 roku w kalendarzu mam zapisane następne propozycje, nie ma wśród nich Czechowa, więc muszę tylko dbać o zdrowie, prawda, natomiast nie narzekam na brak czasu, jeżeli się trafi, to co super. Wspomniałem kiedyś, że płynę w rzece, która po prostu o mnie opływa i co spotkam po drodze, z tym się spotykam.
No właśnie, ponieważ w tym Czarnym Mnichu jest tak, że w tej adaptacji przywołał pan słowa Leonarda da Vinci, tam też są włożone w pana usta słowa Nietzschego, a mówi pan w ogóle w tej adaptacji tekstem Czechowa, czy tekstem Czechowa mówią tylko Błażej z Katarzyną?
Mówię tekstem Czechowa, to są właśnie wszystkie kwestie Czarnego Mnicha. Aha. Dosłownie, czyli tej postaci na czarno ubranej, w kapturze. To jest Czechow. Oczywiście on, można powiedzieć, że traktowany...
To jest ten inny trochę Czechow, no właśnie, ponieważ ten prozatorski, tak, a nie dramaturgiczny.
Tak, ale też w ujęciu reżysera on jest troszeczkę pomyślany arebur. On nie jest tylko i wyłącznie metafizyczno-filozoficzny, tylko jest takim ostrzeżeniem właśnie, sygnałem poprzez słowa również Leonarda da Vinci, żeby się po prostu ludzkość opamiętała i nie myślała tylko o sobie. Bo w Czarnym Mnichu istnieje ten temat właśnie głównego bohatera, który no po prostu myśląc o sobie zapomina tak naprawdę o rzeczach najważniejszych. I kończy źle.
I jeszcze do jednego wątku, który tutaj podczas tego festiwalu się pojawił, chcę wrócić i może uda się nam kiedyś to rozwinąć, a mianowicie w spotkaniu podczas wręczenia tego gongu Danutki powiedział pan o skuteczności aktorstwa. To też wybrzmiało dzisiaj kilka razy, to słowo skutek się pojawiło. No ja naprawdę rozmawiam bardzo wiele z aktorami, ale jakby takiego sformułowania, takiego ujęcia, jak aktor musi być skuteczny, wydaje mi się, że do tej pory z ust aktorów nie usłyszałam. To jest rodzaj, wynik przemyśleń, doświadczenia.
Ja pracuję sporo lat i na pewno one się złożyły również na pojawienie się takiego sformułowania, ale ono wydaje mi się jest bardzo celne, bo ono odwraca uwagę od zajmowania się graniem, grą. Aktorzy przeważnie planują, robią taki plan, jak zagrać daną rolę, jak czym ją obdarzyć, żeby była efektowna i w zgodzie nawet z literą tekstu. Tymczasem wydaje mi się, że to kryterium skuteczności, ono polega na bardzo prostej rzeczach, że albo aktor potrafi widzem poruszyć, to znaczy wywołać im wzruszenie, prawda, pozytywne, czyli śmiech, czy też inne wzruszenie emocjonalne, płacz, w efekcie jakieś refleksje, a nie tylko służyć ma, krótko mówiąc, jakiemuś chwilowemu zapomnieniu o życia codziennego czy rozrywce, prawda? Moim zdaniem aktorstwo nie służy zajmowaniu się rolami, graniem. Granie jest immanentną cechą zawodu, znaczy częścią zawodu. No, aktor po prostu musi umieć grać, czyli musi stworzyć tę iluzję, że jest prawdziwy i że nie ma tego podziału pomiędzy postacią a aktorem prywatnym, że widzimy gdzieś prywatnego Peszka i nagle jakiegoś prywatnego Hamleta. Nie, troszkę jest jedno, jakąś dziwną mieszanką. Widz musi natychmiast od początku spektaklu o tym zapomnieć. I to jest powinność aktora. On to musi umieć robić. A dopiero dalej naprawdę są te wzruszenia, w których widz nie ma czasu na analizę, na refleksję. Refleksja ma nastąpić post factum, w domu. O kurczę, to chodziło o to. Tak jest skonstruowany mój scenariusz. Ja jako młody człowiek wiedziałem, że nie mogę mówić poważnie o scenariuszu i o sprawach, które tam są zawarte, tylko muszę stworzyć jakąś antynomiczną sytuację, to znaczy muszę, krótko mówiąc, zrobić w konia widza. On się ma śmiać, a dopiero potem ma przyjść refleksja, ale tak naprawdę z czego ja się śmieję? Nie ma się z czego śmiać. To jest to, co mówi mój jeden z ostatnich bohaterów, Minetti, grany w Polonii, że aktor, wielcy aktorzy, on dokładnie tego sformułowania używa, zawsze zwabiali widza w pułapkę. W duchową pułapkę, uczuciową pułapkę. Zwabiali, czyli spowodowali sytuację, teraz już ja mówię swoim tekstem, powodowali sytuację, że widz zapominał o tym, gdzie jest. Że jest w teatrze, w pewnej umowności, tylko natychmiast wierzy w to, co jest emitowane ze sceny. I absolutnie przeżywa wraz z bohaterem. A dopiero w domu mówi: matko, przecież ja przeżywam jakieś okropne rzeczy, ja się z tym zgadzałem, czy i tak dalej, i tak dalej. Przyjdę jeszcze raz, wtedy jest super. A jeżeli, bardzo często jest tak, że jest takie powiedzenie, że aktorzy grają analizę, czyli swoją wiedzę o postaci. A ostatnią osobą, która ma oceniać postać, jest aktor. Oceniać ma widz. No i to wszystko i jeszcze cała masa innych zjawisk składa się na to słowo skuteczność. W tym sensie aktor jest skuteczny, że tak naprawdę zwabia tego widza w pułapkę, prawda? Musi umieć to zrobić, czyli musi być absolutnie przekonujący, a będzie tylko wtedy, kiedy uruchomi siebie samego. To nie jest tożsamość z rolą, ale po prostu używa swojej wrażliwości, swojej inteligencji, swojej emocjonalności, prawda? Że tych tonacji własnych, że widz w sekundę zapomina, że ma do czynienia z kimś, kto coś udaje.
Jan Peszek jest gościem Drozdowiska. Zmierzamy do końca tej rozmowy, bo ona ma swoje ramy czasowe z uwagi na zajętość pana Jana. Ale ponieważ tutaj też w czasie tych spotkań w Lublinie przywoływanych było sporo różnych ról, ja chcę jedną panu rolę przypomnieć. Rok 80 prawdopodobnie, teatr telewizji, Zapomniany diabeł. Ja mam lat 5. Oglądam ten spektakl i muszę panu powiedzieć, dzisiaj mam lat 45 i wracam do niego z dziką przyjemnością. I to jest takie przedstawienie, które mi w ogóle uświadomiło istnienie aktorów, w tym również uświadomiło mi istnienie Jana Peszka, choć pana nazwisko poznałam pewnie dużo, dużo później. Więc nie wiem, czy wraca do pana kiedykolwiek ta akurat rola, która prawdopodobnie w tym całym wachlarzu nie należy do jakichś najistotniejszych, ale ja akurat za nią się muszę pokłonić i podziękować.
Wraca w tym sensie, o ile powrót roli można zawrzeć w reakcjach publiczności. No to jest tak naprawdę zawsze najważniejszy powrót. To jest taki spektakl, który się określa mianem kultowego dla wielu, wielu pokoleń. I czasami jest tak, że jakieś role czy spektakle, których nie przewidywało się, że będą w pamięci ludzi, odbiorców, tak długo trwały, nagle tak trwają. To był spektakl przez przez Tadka Lisa wyreżyserowany, Słowaka chyba z pochodzenia, albo Czecha, już nie pamiętam.
Tak. Jana Drdy.
Mówi pani o dramaturgu w tej chwili, Jana Drdy, ale reżyser był z pochodzenia również, stąd pewnie bo igraszki z diabłem są często gościem w teatrach, natomiast ten zapomniany diabeł nie. Tak. Już pomijając oczywiście jakąś niesamowitą obsadę w tym przedsięwzięciu, no bo tam od Ani Seniuk poczynając przez Janusza Gajosa i tak dalej, i tak dalej.
Andrzeja Grabowskiego.
Tak. Andrzeja Grabowskiego. Tadeusz po prostu był reżyserem z ogromnym poczuciem humoru, ale też takie słowo niemodne, bardzo rzetelnym reżyserem. W związku z tym tam nie ma, jakby to użyć takiego młodzieżowego kolokwializmu, ściemy. Tam jest wszystko szalenie przejrzyste, oczywiste, znaczy nieoczywiste, ale klarowne, tak. I widz lubi po
prostu... A jednocześnie też umowne, mimo że jesteśmy w teatrze telewizji, prawda?
Jakimś przymrużeniem oka i to po prostu było niezwykle fachowo zrobione. Myślę, że nieźle grane i to się złożyło na to, że pozostaje długo w pamięci. Ja nie pamiętam swoich ról, to znaczy, jak pani teraz mi wspomniała, no to oczywiście, że natychmiast sobie przypominam sobie niezwykłe trudności. To znaczy mówię o wielokrotnych próbach nagrywania tego, ponieważ to był jeden z pierwszy raz użytych blue boxów. Okay. W związku z tym pamiętam Krzysia Suchodolskiego, świetny wiolonczelista i kompozytor, który grał jednego z diabłów, tych takich pobocznych, na którego ja siadałem na barana i razem tam frunęliśmy w tym blue boxie. Więc to było jakieś, nie wiem, kilkadziesiąt razy podejść do tego, żeby się to zgadzało wszystko, bo to nie było takie oczywiste, coś tam gdzieś się nie, nagle przestawało zgadzać. Więc to mi się również z tym kojarzy, prawda? Ale też z niezwykłym spotkaniem takim, także towarzyskim, bo to było szalenie miłe grono i dobry skutek czego dowodem jest pani pamięć i widzów. Są takie właśnie role, których nie przewiduje się ich żywotności. Tak jak w Trójkącie Bermudzkim, mówię o dużym ekranie, czy w Prywatnym Śledztwie, ciągle z najrozmaitszych pokoleń otrzymuje sygnały, a kiedyś to było kino i tak dalej. To jest po prostu dobrze zmajstrowany przez Wojtka Wójcika gatunek, bezpretensjonalny, skuteczny. Jak jest coś dobrze zrobione, to się pamięta.
Bardzo dziękuję panie Janie za ten czas i do zobaczenia w teatrach Warszawy, Krakowa, Poznania. Lublina, Poznania, gdzie nas tam zawieje, tak gdzie pana zawiewa.
Zawiewa mnie w różne części kraju i nie tylko kraju, póki co po prostu robię to, co lubię. I mam nadzieję do usłyszenia. Dziękuję pani i państwu.
Jeśli podobał ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostań jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify'u, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.